Dobrze, ale ja dzisiaj prowadzę sesję. Ja w tej chwili, w tym tygodniu, może w czwartek byśmy się mogli umówić. Jakby pani zadzwoniła w czwartek rano, to bym powiedział, tak? Aha, ojej, to Holender. Ale jutro nie bardzo. No dzisiaj, no jutro nie mogę i dzisiaj nie mogę. No mogę się dopiero w czwartek spotkać. To chyba, że w czwartek byśmy się spotkali, nie wiem, koło 10, po 10. Tak? W Urzędzie Miasta. Ale to proszę rano tylko. Dobra, dzięki. Wznawiam 20. sesję Rady Miasta Poznania. Przypominam, jesteśmy w punkcie 6 i 7. Projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania oraz projekt budżetu Miasta Poznania. Przed przerwą do głosu zgłosili się radni, którzy chcieliby zabrać głos w imieniu swoich klubów radnych. Pierwsza zgłosiła się pani radna Joanna Frankiewicz, przewodnicząca Klubu Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego, i bardzo proszę o zabranie głosu.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. W budżecie, jak w soczewce, skupiają się różne problemy miasta. Lektura przedstawionego dzisiaj projektu budżetu Poznania na 2016 rok oraz wieloletniego planu finansowego autorstwa pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka i jego ekipy budzi szereg uwag, pytań, wątpliwości, które powinny być wyjaśnione w trakcie dalszych prac nad budżetem i WPF-em. Chcielibyśmy przypomnieć, że Poznański Ruch Obywatelski zwraca uwagę przede wszystkim na stabilny rozwój miasta i utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej, o czym wielokrotnie mówiliśmy. Stąd tak wielką wagę przykładamy do struktury dochodów i wydatków oraz nadwyżki operacyjnej. Wielki niepokój budzi bardzo znaczący wzrost zadłużenia miasta o 445 milionów w stosunku do planowanego w 2020 roku. Martwi znaczący spadek dochodów jednostek budżetowych i innych dochodów o 15 milionów w 2016 roku, to jest o około 80 milionów w ciągu 5 lat. Tak więc spadają te dochody, które są w pełni zależne od władz miasta. Jeszcze większe obawy budzi dramatyczne pogorszenie wskaźników w najbliższym 2016 roku. Nadwyżka operacyjna spada o 46 milionów, nadwyżka budżetu o 207 milionów, a dług wzrasta o 147 milionów w stosunku do obecnego WPF-u. I to, proszę zauważyć, w sytuacji bardzo dużego wzrostu dochodów z PIT i CIT o 35 milionów w stosunku do WPF-u 2015, a także subwencji ogólnej o 12 milionów, czyli źródeł tak naprawdę niezależnych od władz miasta w krótkiej perspektywie. Osobnego wyjaśnienia wymaga zaplanowany na 2017 rok dodatkowy 2% wzrost dochodów bieżących, który w efekcie do 2020 roku miałby dać dodatkowo około 225 milionów złotych bieżących dochodów. O ile wzrost dochodów bieżących praktycznie nie zależy od władz miasta, to już wzrost wydatków bieżących o 610 milionów w stosunku do WPF-u 2015 jest w całości decyzją pana prezydenta. Gdyby pan prezydent ograniczył wzrost wydatków bieżących, to inwestycje mógłby zwiększyć o dodatkowe 600 milionów złotych. Jednocześnie przy znacznym wzroście wydatków bieżących następuje ograniczenie dotychczas realizowanych działań w wielu dziedzinach. Szczególnie niepokoi ograniczenie wydatków bieżących na gospodarowanie nieruchomościami, czyli dziedzinę, dzięki której mają się pojawić w przyszłości dodatkowe dochody. Tu spadek wynosi ponad 20% w 2016 roku. Podsumowując, nie sposób nie zauważyć, że korzystamy z dobrej sytuacji gospodarczej Polski i dobrej realizacji PIT na terenie Poznania w 2014 roku, co dodatkowo powiększone o skokowy wzrost dochodów w 2017 stworzyło nowe możliwości rozwoju miasta, dając łącznie ponad 460 milionów dodatkowego dochodu. Jednocześnie jednak pan prezydent postanowił, aby te duże, dodatkowe środki w całości skonsumować, a nie przeznaczyć na ważne inwestycje i rozwój miasta. Okazuje się bowiem, że wzrost inwestycji o 500 milionów w przeciągu 5 lat, z uwzględnieniem oczywiście przesunięć z 2015 roku, jest niestety praktycznie w całości finansowany wzrostem zadłużenia o 445 milionów i wyprzedażą majątku o 56 milionów. Wielka szkoda. Wiele pytań budzi część inwestycyjna budżetu. Potrzebne są wyjaśnienia dotyczące ważnych dla rozwoju Poznania inwestycji, które nie zostały w projekcie WPF-u rozpisane na konkretne kwoty w poszczególnych latach. Dlaczego pływalnia na Winogradach została niespodziewanie przesunięta na kolejną kadencję prezydenta i Rady Miasta? Jednak gdybyśmy chcieli dzisiaj przedstawić wszystkie ważne wątpliwości i pytania związane z tymi projektami, obawiam się, że naszej uwadze mogłaby umknąć propozycja zmiany, której potencjalne negatywne konsekwencje dalece wykraczają poza wymiar finansowy, a która przy uwzględnieniu propozycji, którą chcielibyśmy przedstawić, paradoksalnie może być dla Poznania wielką szansą i kto wie, czy nie jednym z najważniejszych dokonań obecnej kadencji, również kadencji pana prezydenta. W naszym dzisiejszym wystąpieniu chcemy dlatego skupić się szczególnie na jednej kwestii związanej z propozycją wprowadzenia do budżetu miasta wartego dodatkowo ponad 10 milionów rocznie pomysłu promowania tylko jednej formy opieki nad dziećmi do lat 3. Pan prezydent twierdzi, że żłobek korzystnie wpływa na rozwój dziecka. Pan przewodniczący klubu radnych Zjednoczonej Lewicy stwierdził, cytuję z pamięci, że czas już odejść od tradycyjnego modelu, w którym kobieta pozostawała w domu opiekując się dzieckiem, bo przecież najlepszym rozwiązaniem jest jej jak najszybszy powrót do aktywności zawodowej. Takie poglądy nie dziwią u przedstawiciela partii lewicowej, dzisiaj także raczej już nie zaskakują u pana prezydenta. Chociaż chcielibyśmy wiedzieć, na jakich badaniach i ekspertyzach pan prezydent opiera swoją opinię. Te wypowiedzi jednak pokazują, że pomysł wspierania z budżetu miasta tylko jednej formy opieki nad dzieckiem nie jest przypadkowy, ale ma silne uzasadnienie ideologiczne. Tylko dlaczego lewicowa ideologia ma być finansowana przez wszystkich podatników? Dlaczego mamy wykorzystywać budżet miasta dla realizacji ideologicznych koncepcji? Dlaczego ma to wspierać pluralistyczna Rada Miasta Poznania? Poznański Ruch Obywatelski nie zgadza się z poglądami radnych klubu Zjednoczonej Lewicy i prezydenta Jacka Jaśkowiaka. W naszej opinii żłobek nie jest jedynie słuszną formą opieki nad dzieckiem, a już z pewnością nie jest najlepszą formą. Uważamy bowiem, że nic nie zastąpi bliskości matki i ojca, zwłaszcza w pierwszym okresie życia dziecka. Rozumiemy natomiast, że nierzadko żłobek jest koniecznością ze względów ekonomicznych, oczekiwań pracodawcy, ambicji związanych z karierą zawodową. Niestety wciąż jeszcze bardzo trudno jest utrzymać rodzinę z jednej pensji. Wsparcie państwa, zwłaszcza dla rodzin wielodzietnych, wciąż jeszcze nie jest wystarczające. Stąd też, nie zgadzając się z poglądami Zjednoczonej Lewicy i pana prezydenta, nie zamierzamy toczyć na sali sesyjnej ideologicznej dyskusji, jaka forma opieki jest najlepsza dla rozwoju dziecka, bo czasami rodzina po prostu nie ma wyboru. Uważamy jednak, że to nie politycy, ale rodzice bądź opiekunowie powinni dokonywać wyboru formy opieki nad swoimi dziećmi, a finansowany z budżetu miasta w tak dużym stopniu system wsparcia powinien to umożliwić i nikogo nie dyskryminować. Za niedopuszczalny i szkodliwy uważamy pomysł, aby z publicznego wsparcia mogły skorzystać tylko i wyłącznie te matki, które wybiorą kolektywną formę opieki nad swoimi dziećmi. Czyli formę, którą według poglądów pana prezydenta i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przepraszam, Zjednoczonej Lewicy, jest najwłaściwsza. Forsowany przez klub Zjednoczonej Lewicy i pana prezydenta pomysł jest tym bardziej niesprawiedliwy, że przecież rodziny, które nie zechcą posyłać swoich dzieci do żłobków, nie tylko będą odcięte od wsparcia miasta, ale jednocześnie poprzez system podatkowy będą zmuszone ten system wsparcia finansować. I kończąc, Wysoka Rado, nieczęsto na naszej sali będziemy podejmować decyzje takiej rangi. Poznań potrzebuje mądrej, sprawiedliwej i efektywnej polityki prorodzinnej. Przecież dzisiaj do głównych wyzwań stojących przed naszym miastem należy powstrzymanie negatywnych trendów demograficznych. Nie rozwiążemy tego tylko przez szukanie pomysłów na przyciągnięcie nowych mieszkańców i zatrzymanie obecnych. Polska ma dzisiaj jeden z najniższych w świecie wskaźników dzietności. Wielu uważa, iż na poziomie samorządu niewiele można zrobić. Chociaż przecież w ostatnim czasie rozwijane są z sukcesem w samorządach, także w Poznaniu, działania na rzecz dużej rodziny, czy promowane formy elastycznej opieki nad dzieckiem, ułatwiające pogodzenie opieki nad dzieckiem z pracą w ograniczonym wymiarze czasowym. Pan prezydent wygospodarował bardzo duże środki budżetowe na wsparcie rodziców. Trzeba pozytywnie docenić presję radnych na znalezienie tych pieniędzy. Teraz jednak mądrze wykorzystajmy te środki na sprawiedliwą, efektywną politykę prorodzinną. Wsparcie wolne od ideologii, nie narzucające jedynie słusznej formy opieki nad dziećmi, lecz szanujące prawo rodziców do dokonywania wyboru. To jest możliwe. Pozwala na to na przykład system oparty na bonie opiekuńczo-wychowawczym, o którym w Poznaniu już rozmawialiśmy. Zastosowanie bonu oznacza ponadto, że budżetowe środki trafią bezpośrednio do właściwych adresatów wsparcia, czyli opiekunów dziecka. Dzisiaj chcemy zaproponować pozostawienie w projekcie budżetu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie prywatnych żłobków na poziomie tegorocznym, natomiast przeniesienie pozostałej kwoty do rezerwy. Jednocześnie zwracamy się z propozycją pilnego wskrzeszenia prac zespołu składającego się lub powołania nowego, składającego się z przedstawicieli wszystkich klubów, radnych niezrzeszonych i pana prezydenta, który oraz środowisk, które brały udział w początkach pracy nad bonem opiekuńczo-wychowawczym, który przygotuje ponad partyjnymi podziałami propozycję rozwiązania systemowego, pozwalającego na wykorzystanie tych dużych środków wygospodarowanych przez pana prezydenta na system wsparcia dostępny dla wszystkich rodzin. Mamy szansę zbudować rozwiązanie, którego znaczenia dla naszego miasta nie sposób przecenić. Rozwiązanie ważne także dla Polski, które może być dobrym wzorcem dla innych miast. Myślę, że wszyscy mamy świadomość, znając sytuację budżetu miasta, że drugiej takiej okazji szybko nie będzie. Wykorzystajmy szansę. A przecież w ramach systemu wsparcia dostępnego dla wszystkich matek część mieszkańców z różnych powodów i tak wybierze żłobki. Więc część tych środków oczywiście trafi do żłobków. Ile? To już będzie wynikało z decyzji rodziców, matek i ojców, a nie polityków. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani przewodniczącej. Ja bym prosił, żeby pana radnego Antoniego Szczucińskiego na koniec tej kolejki, bo jak mnie poinformował, on będzie mówił już w debacie indywidualnej, a na razie mamy debatę klubową. W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość przewodniczący klubu pan radny Artur Różański. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, co było pierwsze, jajko czy kura, tego dylematu pewnie nie rozstrzygniemy. Co powinno być pierwsze? Program, wizja dla Poznania czy budżet będący narzędziem realizacji tego programu? Tu już odpowiedź wydaje się prostsza. Przyszedł nowy prezydent, utrzymujący, że ma swoją wizję Poznania, odmienną od dotychczasowej. I oto przedstawia nam budżet. Ten swój pierwszy, autorski. Miał rok na jego sformułowanie. To nie mało, jeśli się wie, co się chce zrobić. Czy ten budżet jest elementem jakiegoś planu? Czy przebija z niego jakaś głębsza myśl? Czy jest w nim jakaś idea, która sprawi, że mieszkańcy Poznania powiedzą tak, wreszcie jest inaczej. Za tym żeśmy głosowali, na to żeśmy czekali. My mamy projekt tego budżetu od 3 dni. 3 dni to niedużo. Pozwoliło nam się jedynie wstępnie z tym budżetem zapoznać. I niestety rozczarować, bo mimo najszczerszych chęci trudno w nim jakąś spójną wizję znaleźć. Kilka przykładów, bo na tyle tylko dzisiaj jest czas, różnej wagi. Oświata determinuje budżet Poznania w jego największej części. Że oświata wymaga głębokich zmian, o tym wiedzą wszyscy. Dotychczasowy model finansowania, który bez przesady można nazwać modelem po uważaniu, trudno uznać za racjonalny. W zakresie wydatków bieżących dochodzimy do sytuacji, w której dzieci przychodzące do szkoły z własnym papierem toaletowym i mydłem przestają kogokolwiek dziwić. W zakresie wydatków remontowych i inwestycyjnych często nie liczą się rzeczywiste potrzeby, a siła przebicia dyrektora szkoły. Tak jest od lat. I to zła sytuacja. Czy znajdujemy w tym budżecie jakąkolwiek odpowiedź, jakąkolwiek próbę rozwiązania problemu poza doraźnym łataniem dziur? A po 12 miesiącach chyba można byłoby się czegoś spodziewać. Polityka mieszkaniowa. Nie będę pastwił się już nad obiecanymi mieszkaniami, ale dopiero po moim ostatnim oświadczeniu odbyła się pierwsza rozmowa i za nią dziękuję, bo pomimo różnic poglądów to była bardzo dobra rozmowa, na temat jednego z kilku elementów, które mogłyby taką politykę kształtować. A powinniśmy mieć już za sobą takich rozmów z 10. Wiem, zmiany personalne, ale rok w tej kwestii...
Przepraszam, proszę mikrofon włączyć. Tak, panu radnemu.
Ale rok w tej kwestii żeśmy stracili. I w budżecie jakąś spójną wizję w polityce mieszkaniowej trudno znaleźć. Polityka transportowa. To na co stawiamy, panie prezydencie? Na transport publiczny czy na rowery, w tym miejskie i drogi rowerowe? Te rowery to naprawdę przemyślana decyzja, czy raczej kwestia wiary? Nam ciężko uwierzyć, że dziesiątki milionów złotych wydanych w tej dziedzinie rozwiążą jakiekolwiek problemy komunikacyjne Poznania. A na pewno tych pieniędzy zabraknie gdzie indziej. O ZTM nie będę dzisiaj mówił, bo to jest temat na zupełnie inną rozmowę. Pojawia się za to w budżecie element, który zupełnie świadomie nazwę inżynierią społeczną. Przekierowanie kilkunastu milionów złotych na realizację dofinansowującego wąską grupę społeczną projektu wspierania żłobków prywatnych. A co z tymi 70-80% wychowującymi dzieci w domu? Jeden z rodziców zrezygnował z pracy, by poświęcić się wychowaniu dzieci w najważniejszym dla nich okresie. Drugi zaharowuje się od rana do nocy, często te dzieci ledwie widując. Co pan ma im do zaoferowania, panie prezydencie? Co pan im powie, że potrzebował pan 5 głosów do większości i za taką cenę wpuścił w miasto w kanał, z którego ciężko będzie znaleźć wyjście przez następnych kilka lat? Panie prezydencie, przepraszam, jeżeli czegoś nie doczytałem. Te 3 dni to mało. Jeżeli czegoś nie dopatrzyłem lub jeżeli gdzieś ta wizja, której szukałem jest, a ja jej po prostu nie zauważyłem, to wystąpienie to nie ma być zarzut. To raczej stwierdzenie, że brakuje nam tego, na co czekają może nie wszyscy, ale wielu poznaniaków. Powiewu świeżości, nowego otwarcia, nadziei. Jest za to panorama poupychanych, sprzecznych interesów dokonywanych w ostatniej chwili na kolanie cięć, godzących najczęściej w dziedziny, które obiecywał pan chronić. I co najważniejsze, nie widać, by wyciągnął pan jakiekolwiek wnioski z katastrofy, jaką jest realizacja tegorocznego budżetu. By zaplanował pan jakiekolwiek mechanizmy zabezpieczające przed powtórką z rozgrywki. Zarówno w zakresie braku dotrzymywania terminów, jak i w zakresie prawidłowej wyceny inwestycji. Ale cóż, jest jak jest. Co może zrobić w tej sytuacji racjonalna opozycja? Opozycja, która kocha swoje miasto i która nie chce patrzeć, jak marnotrawione są ciężko wypracowane przez poznaniaków pieniądze. Bo to ich pieniądze są w budżecie. Z nich jest moja dieta, pana pensja, panie prezydencie i pensje prawie wszystkich na tej sali, poza państwem dziennikarzami. Plus pensje paru tysięcy innych osób. Te pieniądze trafiły do budżetu różnymi ścieżkami, a my nie godzimy się spokojnie patrzeć, jak wypływają w sposób często urągający zdrowemu rozsądkowi. Dlatego przedstawimy panu prezydentowi propozycję. Panu i wszystkim klubom w Radzie. Pewien kontrakt dla Poznania. Nie wywrócimy tego budżetu do góry nogami. To byłoby nieodpowiedzialne. Zaproponujemy jedynie korekty tam, gdzie są one niezbędne, by nie utracić pewnych szans. I mechanizmy zabezpieczające tam, gdzie propozycje wydają nam się zbyt bezczelne, albo przynajmniej na razie jeszcze nie do końca przemyślane i uzasadnione. Od strony finansowej to będzie łatwa propozycja. Jeżeli intencje są szczere, to o porozumienie, panie prezydencie, będzie nam bardzo łatwo. Ale będzie i druga strona propozycji, trudniejsza. Oczekujemy pewnego samoograniczenia. Jeżeli mamy współdziałać, to wszędzie. Oczekujemy partnerskiego traktowania w każdej dziedzinie życia miasta. Oczekujemy wspólnego dyskutowania i wypracowywania strategicznych decyzji. Wszędzie. W oświacie, mieszkaniówce, transporcie. Nie godzimy się na sytuację, w której tam, gdzie następuje realizacja partykularnych interesów, to sobie nas po prostu przegłosowujecie. Wie pan prezydent dobrze, że w niektórych miejscach będziecie za słabi. ani pan, ani partia, która jeszcze stanowi pana zaplecze, sami nie dacie rady. I tam obiecujemy pomoc, ale tylko wtedy, gdy będziemy traktowani tak, jak na to zasługujemy. Poważnie. 1 grudnia złożymy na pana ręce, na ręce przewodniczącego klubu, który wyniósł pana do władzy i na ręce szefów pozostałych klubów konkretną propozycję. Będzie ona zawierała zarówno zmiany w budżecie, nasze propozycje, jak i katalog spraw, do których rozwiązania powinniśmy niezwłocznie przystąpić od początku następnego roku. Siłą rzeczy nie zawrze ona pewnie wszystkiego, ale będzie deklaracją dobrej woli, woli współpracy. I przy dobrej woli wszystkich stron będzie mogła być modyfikowana i uzupełniana w miarę jak nasze wspólne rozumienie miasta będzie się pogłębiać. Żeby było jasne, pozostaniemy w opozycji, nie aspirujemy do żadnych stanowisk. Będziemy krytycznym, ale życzliwym i wyrozumiałym recenzentem. Nawet wtedy, gdy problemy będą wynikały ze złej realizacji lub polityki personalnej. Weźmiemy na siebie część winy, jeżeli problemy wynikną z błędów we wspólnie wypracowanych koncepcjach. Oczywiście nie oznacza to tolerancji dla złej woli, skrajnej niekompetencji i nieuczciwości. Tu my oczekujemy wsparcia w wyplenieniu tych zjawisk. Jeżeli nasza oferta zostanie odrzucona, cóż, pozostanie nam surowa i bezwzględna krytyka wszystkich błędów i patologii. Jesteśmy z Prawa i Sprawiedliwości. Wytrzymamy jeszcze kolejne 3 lata. Dla dobra Poznania jesteśmy gotowi na wiele. Panie prezydencie, na ile pan jest gotów?
Dziękuję panu przewodniczącemu klubu Prawa i Sprawiedliwości. W tej chwili zabierze głos przewodniczący klubu Zjednoczona Lewica, pan przewodniczący Tomasz Lewandowski.
Proszę, proszę się uzbroić w cierpliwość, muszę sprzęt podłączyć.
No, spokojnie.
Celowo, pozwól panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, celowo chciałem zabrać głos po wypowiedzi pani przewodniczącej Frankiewicz, a także po wypowiedzi pana przewodniczącego Różańskiego, żeby odnieść się do kilku kwestii. I wywołałem je, zanim może jeszcze przejdę do merytorycznej oceny budżetu, szanowni państwo, kilka refleksji. Zazwyczaj jestem radnym już 9 rok i z tej mównicy oceniam projekt budżetu i projekt, zapisy konkretne budżetowe. Rozpoczynałem rok do roku to swoje wystąpienie pewną pretensją formułowaną pod adresem prezydenta, że radni o zapisach budżetowych dowiadują się tak późno, że wstępne zapisy w projekcie budżetu nie były konsultowane z klubami radnych, z radnymi, że tylko i wyłącznie mamy możliwość ingerencji w zapis budżetu, w zapisy budżetowe w sposób, powiedziałbym, kolokwialnie dość upatologiczny, a więc poprzez poprawkę, która nie do końca jest przemyślana, skalkulowana. I szanowni państwo, odpowiadając sobie na pytanie, czy w tym roku mamy do czynienia z taką samą sytuacją, trzeba powiedzieć, że nie. Prezydent dużo wcześniej dyskutował z wszystkimi klubami radnych, również z klubem radnych Prawa i Sprawiedliwości na temat zapisów budżetowych. Wykazał w tym zakresie pełną otwartość, ba, otwarcie mówił o tym, że pewne priorytety w zakresie wydatków tak bieżących, jak i majątkowych, wydyskutowane z klubami radnych, ale przede wszystkim będące emanacją jego poglądu, jego pomysłu na Poznań, jest w stanie nad tymi priorytetami dyskutować. Jest otwarty na rozsądne propozycje zmian w tym budżecie i przyznacie państwo, że stanowi to zmianę jakościową w porównaniu do poprzednich rządów. Zanim przejdę do oceny budżetu, odniosę się do takiego bardzo zajadłego, agresywnego ataku na propozycję prezydenta, propozycję klubu Zjednoczonej Lewicy i Platformy Obywatelskiej związanej z opieką nad dziećmi do lat 3. Wskazaliście państwo i chcecie niejako czynić zarzut naszemu klubowi i prezydentowi, że wprowadzenie dodatkowych środków nie na prywatne żłobki, podkreślam, ale dla rodziców, których nie stać na powrót do pracy, mimo że chcieliby powrócić do pracy, to są pieniądze przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób, które chcą aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym, dla młodych rodzin, które chcą się rozwijać, dla młodych ludzi, którzy chcą żyć, pracować w Poznaniu, a nie dla prywatnych przedsiębiorców. Chcecie państwo udowadniać, że dosypanie do tego koszyka 8 milionów złotych wywróci ten budżet. Więc uprzejmie proszę, żeście pamiętali o tym, że przy deficycie 221 czy 3 milionów, już w tej chwili nie wspomnę, wydatek 8 milionów złotych no nie stanowi, jakby nie wpływa w sposób znaczący na wysokość tego budżetu. To po pierwsze. Po drugie, chciałbym, szanowni państwo, zwrócić uwagę, że już wiele lat temu miasto Poznań, ale także inne miasta zdecydowały się na sfinansowanie nie opiekunek w domach, ale na wsparcie dla młodych dzieci w sposób instytucjonalny, budując i finansując przedszkola. Przypomnę, że nie mamy w Polsce obowiązku przedszkolnego, a miasto sporymi, czy miasta, samorządy polskie sporymi kwotami utrzymują wychowanie przedszkolne dzieci. I nie przypominam sobie tutaj, pani przewodnicząca, panie przewodniczący, dyskusji, czy nie powinniśmy czasem od modelu przedszkolnego odejść i te pieniądze przekierować na opiekunki domowe, na rodziców, którzy decydują się wychowywać w cieple, jak to pani przewodnicząca powiedziała, matki dzieci. Także prosiłbym o konsekwencje, tak? Jeżeli uważacie państwo, że pomoc żłobkowa jest czymś złym dla rozwoju dziecka, że jest to pewna forma, której wspierać nie trzeba, no to oczekuję odpowiedzi, czy podobne zdanie państwo macie co do kwestii przedszkoli. Natomiast co do samych kwestii finansowych. Pani przewodnicząca Frankiewicz niejako zmobilizowała mnie, żebym podzielił się z państwem pewną prezentacją, pewną analizą przygotowaną przez Wydział Budżetu i Analiz dotyczącą tego, jak demografia czy procesy demograficzne zachodzące w Poznaniu wpływają na dochody budżetowe, w tym na największy nasz dochód budżetowy, a więc udział w PIT. Szanowni państwo, proszę zobaczyć, czerwoną linią jest zaznaczony udział miasta Poznania w PIT krajowym. Przypomnę pani radna Frankiewicz, że rok 2000 to jest ten rok, w którym lider państwa ugrupowania, więc pan Ryszard Grobelny, już rządził Poznaniem. Proszę zobaczyć, że po rządach pana prezydenta Kaczmarka udział w tym PIT-cie z roku na rok się zmniejszał. Dla porównania, żeby też od razu zbić argument, że przecież to jest tendencja ogólnokrajowa i że w wszystkich miastach te procesy demograficzne w ten sam sposób wpływały na zmniejszenie dochodów. Macie państwo porównane udział PIT Łodzi, Krakowa, Wrocławia, Gdańska i Szczecina. Gołym okiem widać, szanowni państwo, że Poznań w tym okresie, a więc do 2014 roku, stracił najwięcej. A więc po pierwsze udział globalny miasta Poznań w PIT krajowym od 2000 roku w sposób drastyczny spadał. Tak? Tu mamy w ujęciu takim, gdyby 2000 rok wziąć jako 100, proszę zobaczyć, to bardziej być może przemawia do wyobraźni, jak kształtowały się te dochody miasta. W tym samym czasie udział, proszę zobaczyć, jak wyglądał udział w podatku PIT krajowym powiatu poznańskiego, tak? A więc mamy do czynienia ze stałym wzrostem, tak? Pytanie, czy do tego stanu rzeczy, do takiego obniżenia dynamiki wzrostu wpływu z tytułu podatku PIT miał na to wpływ obecny prezydent, Zjednoczona Lewica, SLD, czy może jednak prezydent Grobelny z całą ekipą swoich współpracowników. To jest też porównanie udział Poznania i powiatu poznańskiego w PIT krajowym. Co jest jeszcze niezwykle istotne, szanowni państwo, nie tylko ubywa nam podatników, ale ubywa nam podatników zamożniejszych. Z Poznania wyprowadzają się ludzie lepiej zarabiający. To w sposób doskonały widać na tym slajdzie, gdy widzimy, jaki jest udział w PIT per capita. Więc z Poznania przeciętny mieszkaniec Poznania płacący podatki w Poznaniu jest biedniejszy, bo płaci tych podatków zdecydowanie mniej. A więc także zniechęciliśmy do mieszkania w Poznaniu i do płacenia tutaj podatków osoby lepiej zarabiające. Tutaj, gdy przyjmiemy, że rok 2000 jest, przyjmiemy go jako liczbę 100, widać ewidentnie ten spadek. Szanowni państwo, szybciutko, co by było, gdyby utrzymać wzrost podatku PIT z okresu prezydenta Kaczmarka? W tej chwili mielibyśmy w budżecie, pani radna Frankiewicz, więcej o 200 milionów złotych z podatku PIT, z udziału miasta Poznań w podatku PIT. Pofantazujmy, szanowni państwo, co moglibyśmy za 200 milionów złotych zrobić? Czy mielibyśmy dzisiaj prawo dyskutować na temat tego, czy Poznań stać, czy nie stać na dosypanie 8 milionów złotych do pomocy żłobkowej? Dzisiaj pewno dyskutowalibyśmy o tym, żeby te opłaty za żłobki były znacznie niższe, że wszystkie dzieci, które chcą iść do żłobka, miały taką możliwość, żeby wszyscy rodzice mieli prawo wysłać tam dzieci. Dzisiaj moglibyśmy rozmawiać o bonie opiekuńczym, moglibyśmy się zastanowić, jak tą wielką kwotą wspomóc rodziców, którzy chcą zostać w domu i wybierają opiekę w domu, a nie opiekę żłobkową. Kto do tego doprowadził? Zjednoczona Lewica, pan prezydent Frankiewicz, czy być może nieudolne rządy prezydenta Grobelnego? Jaśkowiaka, przepraszam, co powiedziałem? Z całą pewnością pani radna, z całą pewnością każdy racjonalnie myślący obywatel jest w stanie sobie na to pytanie odpowiedzieć, więc zanim zaczniemy dyskutować na temat tego, jak to przeogromne środki Poznań wydaje na opiekę żłobkową, pokuśmy się o chwilę refleksji, zastanówmy się, czy tych środków nie mogło być w budżecie więcej i czy ten problem nie mógł być bardziej kompleksowy. Tu się zgodzę, sposób rozwiązany, gdybyśmy byli bogaci, gdyby nie nieudolne rządy naszych poprzedników. Szanowni Państwo, zadałem sobie także pytanie, czy ten budżet jest budżetem marzeń, czy to jest po prostu budżet odpowiedzialny. No z całą pewnością chcielibyśmy widzieć w tym budżecie wiele wydatków, których nie ma, o które się upominaliśmy w poprzednich kadencjach, no ale twardo stąpamy po ziemi. Wiemy, że nie wszystko można zrobić z roku na rok, nie wszystko można zrobić zaraz, ale wiele spraw niezwykle ważnych dla poznaniaków znalazło się w tym budżecie. Nie jest to budżet wielkich słomianych, czy raczej powiedziałbym betonowych inwestycji, ale jest to budżet setek małych, fajnych inwestycji, które cieszą poznaniaków, a które do tej pory nie mogły się przebić, nie mogły być realizowane. Z dziedziny zdrowia przypomnę, że będziemy budowali, czy opieki społecznej, nowy dom pomocy społecznej przy ulicy Bukowskiej. Znalazły się środki na modernizację czy rozbudowę ZOL-u na Mogileńskiej. Będziemy budowali nowe 10-oddziałowe przedszkole. Z takich drobniejszych rzeczy, o które radni niezwykle długo walczyli. To jest chociażby makieta urbanistyczna miasta Poznania. Radni Komisji Gospodarki Komunalnej od wielu lat walczyli, ja celowo mówię też o tych drobniejszych inwestycjach, walczyli o to, aby większe środki były zaangażowane na nowe i stare zoo. W tym budżecie na rok 2016 mamy 2 miliony złotych na przebudowę stawów w nowym zoo, na przebudowę stawów w starym zoo, na modernizację w ogóle i starego i nowego zoo. W palmiarni mamy wydatek, o który, o ile dobrze pamiętam, bardzo długo walczył pan radny Grześ, mianowicie budowę zbiornika akwarystycznego z takim tunelowym przejściem i kwotę 100 tysięcy złotych na ten cel. Wcześniej nie dało się tego wydatku zrealizować. W tym budżecie okazuje się, że można. Mamy w końcu te wydatki, o które szczególnie mocno także Lewica zabiegała, więc budowę schroniska dla zwierząt. Mamy ogromne inwestycje, ogromne w porównaniu do wydatków w poprzednich latach. Inwestycje na poprawę estetyki Poznania, mamy wydatki na zieleń miejską, wspomnieć wypada chociażby budowę parku przy ulicy Heweliusza, rozbudowę czy modernizację parku przy osiedlu Rusa Czecha, renowację parku Wodziczki, przeogromne w porównaniu do nakładów w poprzednich latach, środki na koryto Warty, na przywrócenie rzeki miastu. Mamy środki na budowę OSP Głuszyna, środki i inwestycje, o której Rada Osiedla od wielu lat zabiegała właśnie po to, żeby poprawić bezpieczeństwo tego terenu. Mamy w końcu dość duże środki na modernizację obiektów sportowych. Wypada wskazać tutaj środki na budowę pływalni w Parku Kasprowicza, sportowy gola i modernizację areny, modernizację kompleksową pływalni na Ratajach czy modernizację ośrodka przewodnego Rataje. To nie jest budżet wielkich inwestycji. Tak, nie ma tutaj miliardów na stadiony, na wielkie układy drogowe, na przebudowę tych układów drogowych i wielkich obiektów inżynieryjnych. Nie ma tego, czym prezydent Grobelny mógł się chwalić i wskazując na liczby wzbudzać entuzjazm i podziw mediów, ale jest za to kilkadziesiąt, czy nawet setki drobnych inwestycji, które jestem przekonany poznaniaków cieszą. To, że jesteśmy zadowoleni z tego wstępnego projektu, nie oznacza oczywiście, że nie widzimy pewnych zagrożeń, że nie będziemy chcieli nad tym projektem pracować i starać się go poprawić. Nie tylko w zakresie, szanowni państwo, dodatkowych wydatków, czy to majątkowych, czy bieżących, ale przede wszystkim, i tu być może państwa zdziwię, w zakresie polityki kosztowej. Widzimy, że w wielu wydziałach mamy do czynienia z dublowaniem wydatków, z dublowaniem kompetencji, w związku z tym ponoszeniem niepotrzebnych wydatków. Na prędce zsumowałem, że same etaty poświęcone nadzorowaniu jednostek, głównie to w zakresie gospodarki komunalnej, to kwota około 3 milionów złotych, tak? A więc wydajemy na pracowników, którzy nadzorują jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, około 3 milionów złotych, mimo że ten nadzór, jak wiemy, jest czysto iluzoryczny. I nie mówię tutaj o Biurze Nadzoru Właścicielskiego. Widzimy niebezpieczeństwo rozjechania się, a więc rozciągania się tych nożyc dochodów i przychodów związanych z transportem publicznym. Też porównywałem wydatki i dochody ze sprzedaży biletów na komunikacji zbiorowej w innych miastach i ta tendencja w Poznaniu jest niezwykle niepokojąca. Coraz wolniej rosną przychody ze sprzedaży biletów, coraz szybciej rosną koszty na obsługę całego systemu, a nie mówimy tu o 5-10 milionach, mówimy tutaj o setkach milionów złotych, więc z całą pewnością trzeba będzie w ramach dyskusji budżetowej na tym się pochylić. Z całą pewnością Klub Zjednoczonej Lewicy poza propozycjami pewnych modyfikacji i priorytetów w zakresie wydatków z całą pewnością odpowiedzialnie podejdziemy do budżetu i będziemy także chcieli pewnej korekty w zakresie wydatków skierowanych właśnie na obniżenie tychże w budżecie wieloletniej prognozie finansowej. Dziękuję.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Również rozumiem, że pan radny Tomasz Lipiński w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej. Bardzo proszę o udzielanie głosu.
Szanowny panie prezydencie, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Pierwsze czytanie budżetu to zdecydowanie za wczesny etap, żeby móc odpowiedzialnie stwierdzić, czy ten projekt jest dobry, czy zły. Ale powiem tak, na pierwszy rzut oka prezentuje się naprawdę całkiem nieźle. Łączą w sobie rozwój zaniedbanych dotychczas obszarów z kontynuacją rozpoczętych wcześniej wieloletnich inwestycji. Rozwój terenów zielonych, budowę ścieżek rowerowych i projekty rewitalizujące centrum miasta z dbałością o to, żeby Poznań miał środki na wkład własny, aplikując o środki Unii Europejskiej. Tych pieniędzy na lata 2016-2020 jest aż 600 milionów, a pamiętać trzeba również o tym, że trzeba było uwzględnić w tym budżecie niezbędne podwyżki dla pracowników urzędu, jednostek kultury czy pracowników socjalnych, a jednocześnie nadwyżka operacyjna, czyli jeden z najważniejszych miejskich wskaźników, jest na poziomie ponad 12 milionów złotych większym niż w zeszłorocznym projekcie budżetu. Wyższe dochody z podatków, wpływy z PIT i CIT rosną o 70 milionów, a podatek od nieruchomości o 10, pomimo tego, że Rada Miasta Poznania obniżyła stawki tego podatku, pokazują, że społeczeństwo Poznania się bogaci i ani Poznań, ani Polska nie są w ruinie, tak jak się niektórym z państwa wydaje. W projekcie pojawia się wiele postulatów, o które radni Platformy zabiegali od dłuższego czasu. Są to m.in. rozwój bazy oświatowej, czyli budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na Dramowicach, rozbudowa szkoły na Szczepankowie, budowa przedszkola na Strzeszynie, czy remont budynku przy ulicy Kanclerskiej na potrzeby zespołu szkół specjalnych numer 103. Są tam projekty renowacji miejskich parków, będzie renowacja parku Wodziczki, będzie budowa parku przy ulicy Heweliusza, aktywizacja terenów nadwarciańskich. To są wszystko konkretne projekty, o które radni Platformy zabiegali, które są w tym projekcie uwzględnione. Prace projektowe na budowę ulicy Świętego Wawrzyńca łączą się z tym, że będzie remontowana linia kolejowa Poznań-Piła, w związku z czym ważne jest, żeby miasto Poznań na przykład wiadukty na tej trasie mogło wyremontować w trakcie przerwy, w której PKP nie będzie z tego toru korzystała, w związku z czym to na pewno usprawni i sprawi, że projekt budowy ulicy Świętego Wawrzyńca będzie tańszy i racjonalniej będą te środki wydatkowane. Budowa hali lekkoatletycznej na Golęcinie to z kolei projekt, który umożliwi dzieciom i młodzieży rozwój sportowy i trenowanie dyscyplin lekkoatletycznych. Doceniając te pozytywne aspekty, radni PO deklarują swój życzliwy stosunek do tego projektu, ale jednocześnie zapowiadamy, że wnikliwie przyjrzymy się konkretom w trakcie omawiania szczegółów już na posiedzeniach Komisji Rady Miasta i złożymy do tego projektu tylko i wyłącznie niezbędne poprawki, ponieważ intencją radnych Platformy jest uchwalenie takiego budżetu, aby zwiększenie nawet tych niezbędnych wydatków bieżących następowało w sposób, który zapewni miastu stabilną sytuację finansową i umożliwi w latach kolejnych realizację potężnych, wielkich projektów inwestycyjnych, tak jak na przykład tramwaj na Narąwice, czy wspomniana już budowa ulicy Świętego Wawrzyńca. Wszyscy moi poprzednicy koncentrowali się na ideologicznym sporze, czy opieka nad dziećmi do lat 3 jest lewicowa czy prawicowa, nie patrząc na to, że w skali budżetu miasta są to stosunkowo niewielkie kwoty, a nie zgadzamy się z podejściem takim, że skoro nie ma żadnego programu dla osób pozostających z dziećmi w domu, to nie dajmy w takim razie nikomu żadnych pieniędzy. Radni Platformy są otwarci na różne propozycje. Z uwagą pochylimy się nad propozycjami, jeżeli takie się pojawią w sprawach jakichś programów opieki dla osób, które pozostają z dziećmi w domu. Natomiast nie likwidujemy możliwości połączenia tego z opieką żłobkową, czyli generalnie opieka żłobkowa jest jak najbardziej Poznaniowi potrzebna. Jeżeli pojawią się konkretne projekty w sprawie opieki nad dziećmi, które pozostają z rodzicami w domu, również będziemy się temu przyglądać. I reasumując, czekamy na merytoryczną pracę w komisjach, które będą ten budżet opiniowały i z uwagą będziemy się przyglądać propozycjom innych klubów radnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Rozumiem, że przechodzimy teraz do debaty indywidualnej i jako pierwsza pani radna Beata Urbańska.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, poproszę o prezentację. W naszych wystąpieniach moich koleżanek i kolegów bardzo często przewijała się informacja, otóż dlaczego tak Zjednoczonej z Lewicy zależy na zwiększeniu dostępności do żłobków. Ja przygotowałam takie kilka slajdów, to są informacje na temat tego, jak dotychczas wyglądała opieka żłobkowa w Poznaniu, jak wyglądała ta opieka żłobkowa, którą zarządzał Ryszard Grobelny. To jest pierwszy slajd, który mówi o tym, że tych miejsc naprawdę od 2006 roku było niewiele i one nie były zwiększane. Dopiero w roku 2010-2011, kiedy powstał program Maluch, wtedy zaczęliśmy myśleć i mówić o tym, że trzeba te miejsca zwiększyć. Do tego 2011 roku Ryszard Grobelny był głuchy na postulaty i radnych Prawa i Sprawiedliwości, i radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nie chciał zwiększać liczby miejsc w żłobkach, nie chciał myśleć o dostępności. Tak to wyglądało. I po programie Maluch, czyli po tym roku 2011, cały czas ta liczba miejsc już nie wzrasta, także więcej tych miejsc nie powstaje. Jak wyglądamy na tle innych dużych miast? Mamy 7 największych miast powyżej 400 tysięcy mieszkańców. Ja rozumiem, że nie możemy porównywać się z Warszawą, ale często porównujemy się z Krakowem, z Łodzią, z Wrocławiem. I w tych miastach dostępność do żłobków samorządowych jest powyżej 2 tysięcy miejsc. Tak? Z takiej oferty mogą korzystać rodzice w dużych miastach. Poznań 1262 miejsca. To jest zdecydowanie za mało. Ja rozumiem, że za chwilę padnie taki argument, który mówi o tym, że no Poznań jest jednak trochę mniejszym miastem. Tak, ale tych miejsc powinno być przynajmniej 1600 albo 1700. Myślę o miejscach samorządowych. To są fakty, to są dane z tego roku. Mam też wydatki na żłobki w roku bieżącym. Ta polityka żłobkowa była przez wiele lat polityką zapomnianą. Jak wyglądają opłaty? Mamy mało miejsc, ale może przynajmniej one są przystępne. Szanowni Państwo, w Poznaniu mamy najdroższe opłaty za żłobki miejskie. Mamy droższe niż Gdańsk, niż Warszawa, niż Wrocław, Szczecin i Kraków. To jest zastanawiające. I naliczamy je kwartalnie. 10,5% przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał. Co kwartał rodzice mają naliczane te opłaty. To są też koszty osobowe. Co kwartał panie siedzą i przeliczają te opłaty. W innych miastach one są ustalane raz na rok, a w niektórych od 2011 roku niezmienne. Zdecydowanie niższe. To są fakty. To jest polityka żłobkowa, która była do tej pory prowadzona. To są te wynagrodzenia przeciętne, od których są naliczane te nasze 10,5%. Naliczamy od przeciętnego wynagrodzenia kwartalnego, bo ono jest zdecydowanie wyższe. wtedy te opłaty dla rodziców są większe. Wystarczyłoby je zmienić i przeliczać od wynagrodzenia rocznego i naliczać je raz do roku, tak? Po lewej stronie opłaty kwartalne. Rodzice co kwartał mają nowe opłaty, co kwartał jest to na nowo naliczane. W różnych stawkach, czyli panie siedzą i przeliczają co kwartał różne stawki. Tak to wygląda w Poznaniu i o tym mówi Lewica. Gdybyśmy wprowadzili stawki chociażby raz do roku zmieniane, te umniejszenie na rocznej opłacie na dziecko nie byłoby duże, tak? Stracilibyśmy po 239 zł. Pytanie, czy te 239 zł jest warte tego, żeby siły nasze finansowe co kwartał to naliczały. No i jeszcze jedna brutalna rzeczywistość. Jakie jest utrzymanie dziecka w żłobku samorządowym? Wydatki na żłobki w przeliczeniu na miejsce. Najdrożej jest w Wrocławiu, ale Wrocław ma najmniejszą opłatę. Drudzy jesteśmy my, Poznań. W Poznaniu miesięcznie na dziecko przeznacza się 1680 zł. W Krakowie, w Warszawie mniej. W Łodzi mniej. I na koniec, jak wyglądała ta oferta nasza żłobkowa, znaczy nie nasza, Ryszarda Grobelnego do tej pory. Na pewno mieliśmy najmniej miejsc, jednym z miast, które mają najmniej miejsc, tak, 1262 miejsc, ale opłaty za to najwyższe i zmieniane kwartalnie. Miesięczne utrzymanie dziecka 1680 zł i te, jak już wspominałam, częstotliwość naliczania opłat kwartalnie po to, żeby zwiększać te opłaty. Dlatego to, o czym dzisiaj mówi Zjednoczona Lewica, my tak naprawdę chcemy mieć takie standardy, jakie mają inne miasta, gdzie ta dostępność jest realna, opłaty są mniejsze, a panie w żłobkach nie siedzą, nie naliczają opłat, tylko faktycznie zajmują się dziećmi.
Dziękuję pani radnej. Pan radny Antoni Szczuciński.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Dzisiaj chciałbym w krótkim wystąpieniu skupić się na pewnych uwagach dotyczących projektu budżetu. Tym razem nie porównując z innymi miastami, po prostu nie zdążyłem tego jeszcze zrobić. Chciałbym powiedzieć o czterech napięciach i jednej niejasności związanej z projektem budżetu. Proszę państwa, najpierw chciałbym nawiązać do problemu pierwszego napięcia. To jest napięcie związane z zadłużeniem miasta, z wieloletnią prognozą finansową. Jak mi się uda to jakoś pokazać w całości, może mi się uda. Proszę państwa, o, wystarczy to. Proszę państwa, przedstawiam państwu wykres dwóch wieloletnich prognoz finansowych. Nałożyłem na siebie prognozę z roku 2011, to są te niebieskie słupki, i prognozę, którą rozważamy w tej chwili. W sposób oczywisty widać, że w prognozie z roku 2011 planowaliśmy na rok 2016 zadłużenie mniejsze o 400 milionów i wygaszenie tego zadłużenia gdzieś około 2025 roku. W tej chwili, jak widać, cała ta prognoza przesunęła się. Mamy zadłużenie wyższe, a zakończone ono ma być około 2034 roku. Dlaczego to pokazuje? Bo nasze wieloletnie prognozy finansowe oczywiście trzeba czytać w taki sposób, że my mówimy o zadłużeniu aktualnym i kiedy je wygasimy, a nie o nowym, które za lat na przykład 7-8 będzie zaciągane, bo w sposób oczywisty zadłużenie miasta, jak się wydaje, będzie ciągle mniej więcej na tym samym poziomie, zależnym trochę od wielkości budżetu, a więc w liczbach być może nawet większym w przyszłości niż jest w tej chwili, jeżeli władze miasta będą chciały inwestować, jeżeli władze miasta będą miały pomysły na to inwestowanie, które zazwyczaj jest oczywiście w samorządach realizowane z kredytów. A więc chciałbym zauważyć tą pewną prawidłowość dotyczącą wieloletnich prognoz finansowych, ale jednocześnie wskazać jednak na pewne napięcie zadłużeniowe, bo rzecz jasna te słupki w roku 2020-2024 zapewne będą wyższe niż w tej chwili my to prognozujemy. I to było uwaga o pierwsze. Ale z tym się wiąże pewna niejasność. Pani skarbnik zechciała powiedzieć, że zaciągniemy około 400 milionów długu. W WPF-ie mamy zapisane, że będzie to 400 milionów, w tym tam 200 coś na deficyt związany z projektem budżetu na ten rok. Jednocześnie w upoważnieniu dla prezydenta miasta na zaciąganie zobowiązań kredytów mamy kwotę 600 coś milionów. I w związku z tym pojawia się pytanie, jak do siebie mają się te informacje, ponieważ nie w pełni to pojmuję, więc proszę o wyjaśnienie. Przejdę do drugiego napięcia związanego z sytuacją w kulturze, o czym ostatnio nieco głośniej, a co związane jest z dotacjami na działalność kulturalną, zwłaszcza tymi, które realizują stowarzyszenia i fundacje, organizacje pozarządowe. Oto zestawiłem wydatki na ten cel w roku od 2010 do 2016, oczywiście z pewnym kłopotem, bowiem w roku 2010, 2011 Malta i inne duże festiwale były w ramach konkursu. W roku 2012 i 2013 były one realizowane poprzez Estradę Poznańską i były zatem w budżecie miały gdzie inne zapisy. 2014 i 2015 to znowu duże festiwale są w ramach konkursu, a w projekcie budżetu, który mamy przed sobą, mamy sytuację, w której Malta i Transatlantyk, który się przeniósł, zatem, a Malta ma dalej być, jest wyłączona z konkursu i znajduje się w budżecie estrady. W związku z tym pojawiło się pewne napięcie związane z niezrozumieniem pewnych ruchów, które tutaj są dokonywane i o tym chciałbym powiedzieć i na Komisji Kultury i Nauki będziemy dokładnie dopytywali o te kwoty, by po pierwsze mieć pełną jasność, po drugie zrozumieć faktyczny stan dotowania tych przedsięwzięć grantowych. Kolejne napięcie to oczywiście napięcie związane z płacami. Przed chwileczką koleżanka pokazywała średnie płace w Polsce, które były tu ukazywane. Średnia płaca w 2015 roku, tu żeby mieć jakiś punkt odniesienia, pokazałem średnią płacę w Urzędzie Miasta 4137, w Zarządzie Transportu Miejskiego 4145, w oświacie w ogóle jest to 3129, dla około 12 tysięcy ludzi. Natomiast no mamy w Bibliotece Raczyńskich 2800, w Teatrze Polskim 2700, w Muzeum Archeologicznym 2680, w żłobkach 2600, w domach pomocy społecznej pracownicy mają średni zarobek 2550, w ZOO 2431. To są średnie zarobki w tych dziedzinach. I oczywiście oczekiwania osób tam pracujących są w naturalny sposób związane z tym, że rozwiążemy te problemy w tym projekcie budżetu. Projekt budżetu rozwiązuje te problemy oczywiście tylko częściowo. Ważne byłoby, by zwłaszcza tam, gdzie mamy do czynienia zdecydowanie z najniższymi płacami, potraktować te grupy nie tylko wedle średniej, którą przyjmujemy na podwyżki w tym budżecie. I ostatnia uwaga, dotycząca napięcia, jeśli można by jeszcze z minutkę, napięcia oświatowego. W związku z zamierzeniami nowego rządu wygląda na to, że końcówka roku 2016 będzie oznaczała mniejszą liczbę dzieci w szkołach, a w związku z tym mniejsze wpływy zewnętrzne, a jednocześnie konieczność utrzymania oświaty na prawie tym samym poziomie, jeśli chodzi o liczbę pracowników. W związku z tym należałoby przygotować się do tego stanu rzeczy i wprowadzić chyba większą rezerwę niż mamy w tej chwili w projekcie budżetu. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Następny w kolejności pan radny Bartosz Zawieja. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie prezydencie. Ja może kilka takich uwag, jakbym to nazwał, technicznymi. Ogólnie rzecz biorąc, budżet jest ok, doskonale wiemy, jakie aspekty są w nim poruszane i za nie podziękuję, jak ten budżet uchwalimy, o pewne postulaty mieszkańców. Niemniej mam kilka takich uwag, natury mi się wydaje porządkowej. Przykładowo, ciek Górczynka. W przyszłym roku nie ma ponoszonych żadnych kosztów. W 17 roku jest 8 milionów, w 18 3 miliony. Całe zadania 12 milionów. Pytanie jest takie, skąd zostały te środki, w jaki sposób oszacowane? Bo ja nie wiem, czy ta dokumentacja jest już opracowana. Dlaczego nie ma żadnych nakładów w przyszłym roku? Długo wyczekiwany i wymarzony wiadukt na Junikowie, 1 700 000. Oczywiście prace projektowe, bardzo za to dziękujemy. Niemniej nie ma ciągłości, co dalej z tym tematem w następnych latach. Tak samo jeżeli chodzi o osiedle, czy nawet dzielnicę, która jest większa od Naramowic. Chodzi mi o tramwaj od ulicy na osiedle Kopernika, po śladzie trzeciej ramy ulicą Jawornicką dla przykładu. Wiem, że w tym roku powstawała jakaś koncepcja w tym temacie. We WPF-ie środki na tą inwestycję są dopiero w 2021. Moim zdaniem szkoda, że tak późno, zważywszy na to, że ten limit 88 milionów euro na transport publiczny, które miasto ma zarezerwowane, może się okazać, że nie zostanie w całości wykorzystane na trasę tramwajową na Naramowice, czy też na inne rzeczy, czy górny taras Rataj z przedłużeniem tramwaju do na ulicę Falistą. Jeżeli chodzi właśnie o ten kontekst, dlaczego ta Falista się pojawia, ja uważam, że bardziej sensowne byłoby wydłużenie trasy tramwajowej z Franowa do Szczepankowa i tak samo z Kopernika. Na osiedle Kopernika budowa tej odnogi nie byłaby chyba aż tak obciążeniem. Niemniej wiem, że jest to trasa bardzo dużo wyczekiwana. Czyli z jednej strony mamy przykłady tego typu, że są jakieś opracowania, jakieś rzeczy powstają, nie ma ciągłości we WPF-ie, co dalej z tym fantem będzie, czy to trafi, do archiwum albo na półkę. Z drugiej strony mamy takie rzeczy jak chociażby, no też słuszne, no powiedzmy, że jest to słuszne, system stacji rowerowych na lata 16-17 jest to kwota około 9 milionów złotych, tych stacji ma być 70, no to tych rowerów będzie około 1500 w jakimś tam zaokrągleniu, czyli można powiedzieć, że bez wątpienia się to będzie cieszyć, ale mi się wydaje, że jest to system, jeżeli chodzi o rozmachu tego przedsięwzięcia, jak najbardziej się z tym zgadzam, tylko my cały czas nie wiemy, ile bieżące utrzymanie tego typu rzeczy kosztuje. No i jest jeszcze jedna rzecz, która rozmachem jest, ja też nie neguję zasadności tego zadania, ale jeżeli chodzi o kwotę, czyli to jest kładka pieszo-rowerowa z Malty do Chwaliszewa za kwotę około 20 milionów złotych. Ja bym chciał namówić pana prezydenta na to, żeby może właśnie przedłożył budowę tej kładki na lata późniejsze, a zintensyfikował działania, które być może poszerzą budowę tras tramwajowych w mieście, chociażby w zakresie tej odnogi z Grunwaldzkiej na Jawornicką, bądź też przedłużenie tramwaju, można sobie pomarzyć, z Franowa do Szczepankowa. W tym momencie cała trasa katowicka, jeżeli by tam z tyłu dojeżdżało te 1,5–2 km tramwaj, no by na pewno dla tej części Nowego Miasta była by bardziej uzasadniona ekonomicznie. Tak mi się wydaje, ja tutaj stawiam daleko idące tezy. Niemniej podsumowując, za ten wiadukt, za Husarską, za ścieżkę rowerową na Grunwaldzkiej, za czwórkę, salę gimnastyczną, ale dobrze, no ale jest wiele rzeczy. Niemniej mi się wydaje, że brakuje w pewnej konsekwencji takiej mi się wydaje drobiazgów, no, które będziemy się starali na etapie procedowania nad budżetem doskonalić ten obecny projekt budżetu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Trochę z dyskusji budżetowej zrobiła nam się dyskusja na temat opieki nad dziećmi do lat 3. Ja nie chciałem zabierać głosu w tym punkcie, ale muszę powiedzieć, że przekonał mnie do tego zabrania głosu pan przewodniczący Lewandowski swoją skrajnie demagogiczną formą wypowiedzi sugerującą, że może zrezygnujmy z przedszkoli i nastawmy się na wychowanie dzieci przedszkolnych w domu. Chciałem zwrócić uwagę panu przewodniczącemu, że po pierwsze żłobek jest placówką opiekuńczą, natomiast przedszkole jest placówką edukacyjną. Po drugie, dzieci w przedszkolu są objęte opieką wykwalifikowanych nauczycieli z wyższym wykształceniem od trzeciego lub czwartego roku życia, dlatego że większość tych dzieci do przedszkola trafia w wieku lat 3 lub 4. Znacząca mniejszość w wieku lat 5, kiedy pojawia się obowiązek opieki, edukacji przedszkolnej. I stwierdzenie to nijak ma się do tematu dyskusji, a głównym tematem dyskusji w dziedzinie opieki nad dziećmi do lat 3 jest rażąca systemowa nierówność. Nierówność i niesprawiedliwość. Od początku istnienia samorządu, odrodzonego samorządu od 90 roku, najpierw kilka procent dzieci, potem 10% dzieci, jeszcze 2-3 lata temu było to około 10-12%. W zeszłym roku, jeżeli wierzyć najnowszym danym, aczkolwiek jest to skok dość znaczący, w zeszłym roku, w obecnym roku ma to być 19,2%. Ta znacząca mniejszość otrzymuje 100% wsparcia miasta dla dzieci i rodziców dzieci do lat 3. Ta sytuacja to jest wielka systemowa niesprawiedliwość. Nie może być tak, że najpierw 10 czy 15, a teraz 19% rodziców objętych jest znaczącą, coraz większą kwotowo formą wsparcia przez miasto. Natomiast kiedyś 85, teraz nadal ponad 80% rodziców dzieci do lat 3 nie otrzymuje żadnego wsparcia od miasta na to samo działanie, czyli na opiekę nad dzieckiem do lat 3. Dla porządku, tym, którzy o tym nie wiedzą, chcę przypomnieć, że od poprzedniej kadencji zajmuję się także wsparciem rodziców, którzy korzystają z opieki żłobkowej. W poprzedniej kadencji zabiegałem między innymi o to, żeby maksymalnie wykorzystać te miejsca, które mogłyby być potencjalnie wykorzystane w żłobkach miejskich. Skoro miasto prowadzi 14 żłobków, to dobrze, żeby maksymalnie wykorzystało te miejsca, które w tych żłobkach mogły być uruchomione. I tak samo wspieraliśmy jako Klub Prawa i Sprawiedliwości w poprzedniej kadencji dofinansowanie do opieki żłobkowej w żłobkach niepublicznych w kwocie około 400 zł miesięcznie. Natomiast od momentu, kiedy pojawiła się w pełni niekwestionowana prawna możliwość dofinansowania opieki nieinstytucjonalnej, czyli od czerwca, kiedy to Sejm uchwalił stosowne zmiany w ustawach dotyczących pomocy dla rodzin, domagamy się, aby ta rażąca systemowa niesprawiedliwość została zniwelowana. Dlatego liczyliśmy na to, że od razu w lipcu wystartuje szybka praca nad koncepcją poznańskiego bonu opiekuńczo-wychowawczego. Niestety w lipcu odbyło się jedno posiedzenie zespołu zwołane jeszcze przez panią prezydent Pachciarz i na tym działalność tego zespołu do spraw opieki nad dziećmi do lat 3, do spraw powołania czy utworzenia tego bonu opiekuńczo-wychowawczego praktycznie się zakończyła. Nastąpiło wyhamowanie tej pracy, jak rozumiemy, przez rządzącą w mieście, w Radzie Miasta większość, z odwołaniami do polityki ogólnopolskiej, a poczekajmy, co się zdarzy na szczeblu ogólnopolskim. Natomiast nikt do polityki ogólnopolskiej nie odwołuje się w przypadku wsparcia tego jednego, preferowanego, kolektywnego, kolektywnej formy opieki nad dziećmi. Powtarzam, jest to rażąca, systemowa niesprawiedliwość. O ile do czerwca miasto, władze wykonawcze miasta mogły się usprawiedliwiać tym, że jest kłopot z prawnym przeprowadzeniem takiej formy, że nie ma jakby tytułu do przekazywania pieniędzy wspierających rodziców opiekujących się dziećmi w domu, o tyle teraz, czyli w roku budżetowym 2016, takiego problemu nie ma. Od 1 stycznia 2016 roku mógłby ten program opieki także kierowany do rodziców dzieci opiekujących się najmłodszymi dziećmi w domu być skierowany. Nie jest i to jest nasz podstawowy zarzut. Nie to, że wspiera miasto żłobki i dzieci, które są w żłobkach, zwłaszcza, że bywa to czasem jedyny wybór dla rodziców, ale to, że zupełnie ignoruje się potrzeby tych rodziców, którzy poświęcają swój czas i decydują się na znaczące obniżenie dochodów rodziny, żeby opiekować się swoimi dziećmi w domu, do czego mają pełne prawo, tak samo jak mają prawo do wsparcia ze strony miasta. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Zanim przejdę do kilku uwag i pytań dotyczących budżetu, nie mogę pozostawić wystąpienia przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania bez krótkiego komentarza. Jestem zdumiona tym wystąpieniem i stawianiem dzieci w wieku do lat 3 w roli obiektów, którym trzeba się opiekować w domu lub poza domem, odmawiając im zdolności do uczenia się i także odmawiając opiekunom tych dzieci możliwości ich edukowania. To jest jakaś zupełnie kuriozalna teza i kuriozalne przeciwstawianie dziecka, które ukończyło 3 lata i chodzi do przedszkola i uczy się, dziecku, które jeszcze tych 3 lat nie ukończyło i w związku z tym się nie uczy i tylko jest taką żywą istotą, którą trzeba się opiekować. No, zdumiewa mnie to w ustach Przemka Aleksandrowicza, którego znam całe dorosłe życie, jako osobę zainteresowaną oświatą i obecnie kierującą Komisją Oświaty. No przecież tak nie jest i wszyscy wiemy i także Przemek Aleksandrowicz wie, że dziecko się uczy od chwili narodzin. Także pan przewodniczący wie, że opieka żłobkowa, fakt, w terminologii formalnej żłobki podlegają pod resorty zdrowia i nazywane są instytucjami opiekuńczymi, a przedszkola oświatowymi. Natomiast doskonale pan Aleksandrowicz wie, że program opieki żłobkowej zawiera działania edukacyjne, sam uczestniczył w opracowywaniu programów skierowanych do osób prowadzących żłobki niepubliczne, które starały się o dotacje i przedstawiały w tych staraniach różne działania edukacyjne z tymi dziećmi, łącznie z tak już trochę, prawda, dalekosiężnymi, jak na przykład zajęcia kółka jakichś zainteresowań chemicznych, tak, dla dzieci 1,5-rocznych, ale takie też się zdarzały oferty. Także protestuję przeciwko szerzeniu jakichś już nawet nie archaicznych poglądów, tylko po prostu poglądów nie mających żadnych racji podstaw naukowych i faktycznych. Natomiast jeśli chodzi o tą niesprawiedliwość w dostępie do żłobku, bo już nie zrozumiałam. Na końcu, na szczęście, pan przewodniczący Aleksandrowicz powiedział, że PiS nie ma nic przeciwko temu, żeby rodzice w tym mieście mieli, ci, którzy chcą posłać dziecko do żłobka, mieli dostęp do tego żłobka. No to się cieszę, bo cały ten program i ta dotacja dla żłobków niepublicznych, tak jak już tu była dzisiaj mowa i w tych wystąpieniach moich poprzedników, pani radna Beata Urbańska to pokazała na tabelkach, w tym wszystkim chodzi o to, żeby każdy rodzic mieszkający w mieście Poznaniu miał zapewnione miejsce w żłobku za nie więcej niż 407 zł miesięcznie, co i tak jest dużo, żeby nie musiał wyprowadzać się do ościennej gminy, gdzie ten żłobek będzie miał zapewniony i to za mniejsze pieniądze. Natomiast przechodząc, cieszę się, że to PiS akceptuje. Natomiast jeśli chodzi o tą rażącą niesprawiedliwość w dostępie do innych form opieki dla rodziców, którzy nie chcą posłać dziecka do żłobka, no to droga otwarta, PiS jest u władzy. Czekamy, żeby PiS uchwalił ustawy, które dadzą samorządom narzędzia finansowe na rzecz niwelowania tej rażącej niesprawiedliwości. Nie muszę powtarzać, że klub lewicowy w poprzednich kadencjach parlamentu domagał się zarówno subwencji przedszkolnej, jak i ostatnio subwencji żłobkowej. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby PiS to teraz uchwalił, skoro widzicie też ten problem. Cieszę się, że go widzicie. Natomiast wracając do spraw budżetu, ja o kilka spraw w kulturze chciałam poprosić o wyjaśnienie. Pojawiło się ze strony Komisji Dialogu Społecznego przy Wydziale Kultury taki zarzut, że w 2014 roku było 14 milionów na dotacje do podmiotów niepublicznych starających się o dotacje w sferze kultury i że ta kwota jest znacząco niższa w tym roku, wynosi 10 milionów, ona wynosi 10,5. Też taki artykuł w Gazecie Wyborczej wczoraj się ukazał. Nie widzę tych potwierdzenia w projekcie budżetu na taką tezę, że o 4 miliony czy o 3,5 została ta kwota umniejszona, ale prosiłabym. Więc jest to jakieś przekłamanie, zakładam, ale prosiłabym o to, żeby to potwierdzić. Jeśli chodzi o jeszcze w sferze kultury, w porozumieniu programowym zawartym pomiędzy klubem lewicowym i klubem PO i panem prezydentem, zapisaliśmy rocznie 3 miliony złotych na ratowanie poznańskiej secesji. Nie widzę tego w budżecie. Mamy 1,5 miliona na ochronę zabytków. I chciałabym, ażeby pan prezydent pomyślał, i ażebyśmy my pomyśleli w trakcie tych debat budżetowych, jak to 3 miliony na secesję to jest no taka absolutne minimum, żeby coś rozpocząć. Raczej jest to kwota pomyślana taka, żeby była to kwota jakaś po stronie miasta, która pozwoli uruchomić taki czy inny program, wejść do jakiegoś programu, starać się o dodatkowe środki. Ta secesja już czekać dłużej nie może. Ona już i tak bardzo długo czeka, niszczeje chwilami bezpowrotnie. I musimy i chcieliśmy rozpocząć program jej ratowania. Zakładam, że być może te 1,5 miliona na ochronę zabytków mogłoby być w przyszłym roku skierowane głównie na secesję. One w poprzednich latach, jakie to nie byłyby środki, były kierowane na obiekty sakralne. Obiekty sakralne mogą mieć też inne źródła ratowania. Secesja dłużej czekać nie może. ZKZL mógłby...
Znaczy, ale to proszę jeszcze... Ile miała pani radna czasu? 7 minut. To już minęło, pani radna. 7 minut. Dobrze. Ile jeszcze, pani radna? 1,5 minuty, proszę jeszcze doliczyć. Dziękuję.
Jak to miło. Czy pan Ganowicz mógłby częściej do Chin wyjeżdżać? W każdym razie chciałabym, czy dzisiaj, czy w trakcie tych dyskusji budżetowych, chciałabym, żebyśmy wspólnie pomyśleli o tych 3 milionach minimum na secesję i o jakimś programie, który to ratowanie secesji w przyszłym roku rzeczywiście uruchomi. A jak nie, to proszę o to, żeby po prostu 3 miliony znalazły się w budżecie jako osobna pozycja i będę taką poprawkę składać, jak będzie trzeba. Chciałam dopytać o Wartostradę. Jakie konkretnie projekty są związane z Wartostradą na przyszły rok? I ostatnia sprawa, o którą chciałam zapytać też w kulturze, jest 10,5 miliona na dziedziniec pod słońcem. To jest bardzo miły obiekt nad Wartą, zabytkowy pierwszy w Poznaniu ogród jordanowski, z zabytkowym, ale niedużym budynkiem i chciałabym dowiedzieć się, bo kwota 10,5 miliona to jest dużo, jak ona jest zaplanowana i na co w tym wypadku. Dziękuję.
Dziękuję pani radnej. W tej chwili jeszcze do głosu jest zapisany pan radny Tomasz Kajzer. Bardzo proszę.
Ja chciałem zadać dwa pytania, ale przedtem jeszcze dwie uwagi do dyskusji dotyczącej żłobków, bo dawno nie spotkałem się z tak dużą, powiedziałbym, ilością głosów, które nie dotyczyły wystąpienia PRO, a rzekomo do niej się odnosiły. Ja proszę, zacytuję słowa pani radnej Frankiewicz jeszcze raz. Nie zamierzamy toczyć na sali sesyjnej ideologicznej dyskusji, jaka forma opieki jest najlepsza dla rozwoju dziecka. Uważamy jednak, że to nie politycy, ale rodzice bądź opiekunowie powinni dokonywać wyboru form opieki nad swoimi dziećmi. Nie uważamy za właściwy system, który duże środki budżetowe przeznaczy tylko na jedną formę opieki nad dzieckiem. I kończę. Ja dziękuję za odpowiedź pani radnej Katarzynie Kwiatkowskiej, bo ona pokazała, co jest u podłoża tej propozycji. Natomiast ja powiedziałem, ja nie chcę dyskutować, czy żłobki to jest bardzo dobra opieka, czy zła. To nie jest kwestia, tu chciałbym tutaj polemizować. Dla mnie ważne jest to, żeby tego blokowali rodzice, a nie politycy. I to jest istotne. Natomiast pozwolę sobie pozostać przy swoich poglądach co do wartości opieki żłobkowej. Powiem tak, w systemie, który my proponujemy, kiedy te środki przeznaczymy dla rodziców, aby oni dokonywali wyboru, to zapewne część rodziców wybierze żłobki. Czy z uwagi na walor, który mówiła pani Kwiatkowska, czy z uwagi na konieczność, bo często po prostu rodzice nie mają wyboru, względów ekonomicznych, kariery zawodowej i tak dalej. Ale to jest rzecz wtórna. Nam chodzi o danie rodzicom prawa do wyboru i nie finansowanie tylko jednej formy opieki. Kropka. Tak na marginesie, słuchałem wypowiedzi wcześniejszych. Pan przewodniczący Lewandowski stwierdził, że wypowiedzi PRO był agresywny atak i cytuję. Pani Frankiewicz miałaby mówić, iż, cytuję, dosypanie 8 złotych wywróci budżet. Panie radny, ja tu mam to wystąpienie pani radnej Frankiewicz. Proszę znaleźć w tym wystąpieniu chociaż jedno zdanie, które mówi o obawie przed wróceniem budżetu. Ja rozumiem, że jak się nie ma argumentu, to się dorabia słowa, które nie padły i do nich się odnosi, no ale to chyba nie na tym polega dyskusja na sesji. My nie uważamy za nic złego, że są takie pieniądze, tylko mówimy, że dobrze one są, tylko żeby je lepiej, mądrzej, na sali sprawiedliwej wykorzystać. Druga kwestia odnośnie wystąpienia Sojuszu, przepraszam, Zjednoczonej Lewicy dotyczącej PIT-u. Proszę Państwa, jest zasadnicza różnica między wysokością bezwzględną PIT-u, a udziałem miasta w PIT-cie. My w naszym stanowisku zwracaliśmy uwagę, że znacząco wzrosły dochody z PIT-u w tym roku i to jest jakby oparte o budżet. Natomiast nie mówiliśmy o udziale miasta w PIT-u. To są dwie różne rzeczy i prosiłbym jakby no nie przekręcać, bo udział miasta w PIT-cie jest czymś innym niż poziom PIT-u. A my mówimy o poziomie PIT-u, który ewidentnie wzrósł i dobrze, że wzrósł. Przecież to jest duża szansa i duża możliwość. Pytanie tylko, jak to wykorzystamy. Natomiast moje pytania dotyczą dwóch kwestii. Pierwsza, czy pan prezydent mógłby wyjaśnić, z czego wzięło się tak znaczące przesunięcie basenu Śródzwycięstwa zwycięstwa? I druga kwestia. Spojrzałem na kilka dużych inwestycji, o których od lat mówimy, które rozumiałem, że w tym roku będą zaawansowane. I na przykład jeśli chodzi o wiadukt Wola i wiadukt węzeł Koszalińska, to znalazłem tam kwoty takie, jakie były rok temu, dobrze pamiętam. 2 miliony, 500 000. To oczywiście nie jest kwota na pewno inwestycje. Odpowiedź była taka, że te pieniądze są zabezpieczone w rezerwie budżetowej i z tej rezerwy mamy środki własne na 60% udział, jakby środki unijne mieli. Warto, wydaje mi się, no, odkryć karty i powiedzieć sobie dokładnie, jak ma się wielkość tej rezerwy do wielkości zakładanego przez nas udziału w tych dużych inwestycjach. Inaczej mówiąc, gdyby okazało się, że nasze starania przyniosły 100% efekt, to znaczy, że wszystkie inwestycje, które chcemy realizować, o które się staramy, środki unijne, uzyskaliśmy. No i teraz musimy te 100% przeznaczyć. To w jakiej części kwota w naszej rezerwie, jaki to jest procent kwoty, która byłaby wymagana jako nasz udział przy założeniu, że sukcesem zakończyć nasze starania o wszystkie inwestycje. Wiem, że to jest niemożliwe, to jest tylko kwestia porównania i świadomości, jaka jest proporcja zabezpieczona do tego, do czego aspirujemy, jeśli chodzi o inwestycje w mieście. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu radnemu. W tej chwili pan radny Przemysław Aleksandrowicz. Bardzo proszę.
Dziękuję. No, można odwracać kota ogonem, ale nie jest to najlepsza metoda dyskusji. W wypowiedzi pani radnej Katarzyny Kretkowskiej kilkukrotnie, jeżeli nie kilkunastokrotnie, pojawiła się Partia Prawo i Sprawiedliwość w odniesieniu też do rządzenia w Polsce. Ja zwracam uwagę, że wczoraj do 12 i formalnie i faktycznie trwały rządy pani premier Kopacz. Dzisiaj mamy pierwszy dzień rządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce. Rozumiem, że już jesteśmy rozliczani z tego, co udało nam się przez te kilka godzin zrobić. Dobrze, żeby pamiętać, co zrobili nasi poprzednicy przez 8 lat. A jeżeli chodzi o upominanie się o subwencję przedszkolną czy żłobkową, to warto pamiętać, że był też taki bardzo dobry minister edukacji z Poznania i bardzo znany Krystyna Łybacka przez 4 lata, zdaje się, i żadnej subwencji ani przedszkolnej, ani żłobkowej wtedy nie wprowadzono. Natomiast już odnosząc się do istoty rzeczy, powtarzam, konserwujemy dramatyczną, radykalną, systemową niesprawiedliwość. Ponad 80% rodziców i dzieci do lat 3 nie ma żadnego wsparcia w opiece nad tymi dziećmi. Mniej niż 20% rodziców i dzieci do lat 3 ma 100% wsparcia, którego udziela miasto. Niezależnie od takiego czy innego wsparcia z budżetu państwa, które jest czy będzie. My gospodarujemy naszymi pieniędzmi. W gospodarowaniu tymi pieniędzmi konserwujemy system radykalnie niesprawiedliwy. Rodzice mają prawo pozostać w domu ze swoimi dziećmi, zwłaszcza, o czym zresztą mówiłem i na posiedzeniu zespołu żłobkowego i na posiedzeniu komisji, bywają takie sytuacje, że choćby ze względu na stan zdrowia dziecka nie nadaje się ono do takiego kolektywnego sposobu opieki. Natomiast co do edukacji dziecka, przykro mi, że pani radna Katarzyna Kretkowska nie zauważa ogromnej edukacyjnej roli rodziców, którzy są pierwszymi i najlepszymi nauczycielami dziecka do lat 3.
Dziękuję panu radnemu. W tej chwili jeszcze jest pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo, my rozmawiamy o opiece nad dziećmi do lat 3 nie tylko i wyłącznie w tym celu, żeby części rodziców ulżyć w obciążeniach finansowych, ale przecież jesteśmy w trakcie dyskusji budżetowej. Jeżeli do części, mam wrażenie, dyskutujących tutaj na tej sali nie dociera prosta prawda, że Poznań, jeżeli nie wygra w najbliższych latach batalii o młodych ludzi, jeżeli nie stanie się dla nich atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, płacenia podatków, to zbankrutuje. Szanowni Państwo, będziemy mieli coraz więcej ludzi w wieku poprodukcyjnym, przepraszam za sformułowanie, ale takim wyrażeniem gusowskim się tutaj posługuje, i coraz więcej ludzi niepłacących już podatków i coraz mniej ludzi w wieku produkcyjnym, którzy łożą na ten budżet. W związku z tym koszty usług będą szły do góry, koszty utrzymywania całej infrastruktury miejskiej będą w najlepszym razie na podobnym poziomie, a tych środków może być mniej, czy w każdym razie będą one w wolniejszym tempie rosły. Propozycja dopłaty do miejsc żłobkowych, dopłaty dla młodych rodziców jest między innymi skierowana na to, żeby uatrakcyjnić mieszkanie w Poznaniu. Ja także Państwu zwrócę na to uwagę, że my tutaj podwójnie zyskujemy. Po pierwsze, młody rodzic, który decyduje się iść do pracy, pracuje i płaci PIT. Po drugie, dostanie dopłatę do miejsca żłobkowego tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ten PIT będzie płacił w Poznaniu, ba, jeżeli jego małżonek też ten PIT będzie płacił w Poznaniu. Walczymy o bazę podatników. W samym konkursie żłobkowym zabiegaliśmy o to także, żeby wszyscy opiekunowie w żłobkach byli zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, więc też poza tym aspektem czysto, no powiedziałbym, ludzkim, uczciwym, chcemy także, żeby te wpływy z podatku PIT dodatkowo się zwiększały. Co do wypowiedzi pani radnej Frankiewicz i tego, że nie zrozumieliśmy czegoś, czy no, szanowni państwo, jeżeli w tej wypowiedzi, w treści tej wypowiedzi wielokrotnie pani radna mówiła, wyrażała troskę o deficyt budżetowy, o zmniejszenie nadwyżki operacyjnej, ograniczenie możliwości finansowej miasta, no to właśnie dyskusja o PIT-ie nie tyle w ujęciu bezwzględnych liczb, bo te rosną, rzeczywiście z roku na rok wpływy z udziału w podatku PIT są wyższe, ale cóż z tego, jeżeli baza podatkowa się zmniejsza i co roku od czasów, kiedy rządził pan Ryszard Grobelny, jako założenie wręcz do budżetu na przyszły rok wpisywaliśmy, o ile dobrze pamiętam, 0,5% ubytek bazy podatkowej. Więc o to toczy się bój. Gdyby odpowiednie, mądre działanie poprzedniej władzy nie spowodowało takiego eksodusu mieszkańców, ba, mieszkańców lepiej zarabiających z Poznania, to przypomnę, mielibyśmy po stronie udziału w podatku PIT więcej o 200 milionów złotych. I wtedy naprawdę byłbym otwarty na dyskusję na temat tego, na co to wydać. Panie radny Aleksandrowicz, z przyjemnością, proszę mi wierzyć, podyskutowałbym na temat tego, czy rodzicom, którzy z różnych względów, także chorobowych, o których pan mówił, o chorobie dziecka, decydują się na opiekę w domu, w jaki sposób ich wspomóc, tak? Niekoniecznie przez takie proste danie pieniędzy, ale być może w różnych formach. No ale proszę na Boga nie przeciwstawiać się temu, tej sytuacji, że jeżeli nikt do tej pory nie dostawał, to sprawiedliwie będzie, jeżeli nadal nie będzie dostawał, tak? Państwo radni mówili o tym, że nie chcą, żeby to politycy decydowali za rodziców. A jakiż wybór mieli do tej pory ci rodzice? Mieli wybór między tym, że sami będą siedzieli w domu, ewentualnie wynajmowali za 1200-1500 zł jakąś opiekunkę, i wybór między tą opcją, a opcją, w której 1200 zł zapłacą za żłobek prywatny. My dzisiaj chcemy im ulżyć, chcemy pobudzić do tego, żeby mogli, jeżeli chcą wrócić do pracy, a jeżeli będą na to środki, czy to z budżetu centralnego, mam taką nadzieję, czy być może dzięki racjonalnemu zarządzaniu miastem przez prezydenta i przez radnych uda się te środki wygospodarować w mieście, być może będzie nas stać, żeby za rok, dwa, trzy dyskutować nad poszerzeniem tego programu i bardzo na to liczę. I ostatnia uwaga, o której zapomniałem wspomnieć, szanowni państwo, też jeżeli chodzi o samą konstrukcję budżetu. Proszę z dużą ostrożnością mówić o deficycie, mówić o nadwyżce budżetowej i stawiać zarzut prezydentowi, bo no, mógłbym zachować się politycznie i też starać się mówić o tym, że pan prezydent może nie do końca rozważnie ten budżet konstruował. Ale szanowni państwo, ja bardziej odpowiedzialnego budżetu nie pamiętam. Przypomnijcie sobie państwo, pan radny się śmieje, był wiceprezydentem Poznania w czasie, kiedy pan prezydent Grobelny wpisywał do budżetu jakieś księżycowe dochody tylko po to, żeby konstrukcja tego budżetu lepiej wyglądała. Czy już zapomnieliście państwo 105 milionów złotych na prywatyzację części autobusowej MPK? Zapomnieliście 10 milionów złotych zwrot dopłaty PTBS-u, które miało powstać po połączeniu MPGM-u i z PTBS-em, gdy nawet takie prace specjalnie się nie toczyły? Czy zapomnieliście państwo, że po stronie wydatków, wbrew wszelkiej logice, nie zaplanowaliście odpowiednich wydatków na oświatę i mieliśmy do czynienia, już nie pamiętam, z dziurą budżetową, zdaje się, rzędu 80 milionów złotych? Czy zapomnieliście państwo, że rocznie za rządów Ryszarda Grobelnego dosypywaliśmy jakieś 15-20 milionów złotych do pracy przewozowej naszego przewoźnika MPK? No przecież gdyby dzisiaj tych wydatków nie było w budżecie, gdyby pan prezydent równie księżycowe dochody wpisał do tego budżetu, to mielibyśmy świetną nadwyżkę operacyjną. Tylko czy wtedy byłoby to odpowiedzialne działanie? No w moim przekonaniu nie. W moim przekonaniu uczciwszym jest pokazanie, co mamy, i otwarta dyskusja w trakcie debaty budżetowej na temat tego, co możemy mieć i w którym kierunku powinniśmy pójść. Stąd ten budżet bardziej mi odpowiada niż budżety poprzednie. Dziękuję.
Dziękuję panu radnemu. Pani skarbnik Barbara Sajn.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, najpierw chciałabym się odnieść do zapytania i wątpliwości zgłoszonych przez pana radnego Antoniego Szczucińskiego. Otóż rzeczywiście w paragrafie 15 projektu uchwały budżetowej jest zapis, pozwolę go sobie odczytać. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych w kwocie 616 460 tysięcy. W tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 200 milionów złotych. Szanowni Państwo, nie jest niczym wyjątkowym, nowym, że w trakcie roku korzystamy z kredytów krótkoterminowych. Korzystamy z nich w każdej sytuacji, kiedy zachodzi taka potrzeba. W ostatnich latach okazuje się, że rzadko, a jeżeli już zachodzi potrzeba wykorzystania kredytu krótkoterminowego, robimy to dlatego, że korzystanie z tych kredytów jest tańsze. Natomiast kredyty długoterminowe najczęściej pożyczamy w miesiącu grudniu i tylko takie kredyty obciążają zadłużenie miasta i takie zwiększają jego poziom. Natomiast chciałabym się również w tym miejscu odnieść do wypowiedzi pani radnej Frankiewicz. Pani radna odniosła się w swoim wystąpieniu do wielu wątków, do wielu liczb. Pozwolicie państwo, że skupię się tylko na kilku liczbach. Pani radna mówiła o niebezpiecznym wzroście kredytu, o 456 milionów złotych. Tak naprawdę w 2016 roku zaplanowaliśmy pożyczyć kredyty w wysokości 416 milionów. Co ważne, według aktualnie obowiązującej prognozy w roku 2016 roku planowany był kredyt w wysokości 347 milionów złotych, czyli tak naprawdę pożyczamy o 59 milionów więcej. Dlaczego pożyczamy 59 milionów więcej? Mówiłam państwu w trakcie dzisiejszego wystąpienia, że wcześniej spłaciliśmy w 2014 roku przedterminowo 60 milionów złotych i w tym roku zamierzamy spłacić 67 milionów złotych. Wartość kredytu w tym, na przyszły rok podwyższa również przesunięcie niektórych inwestycji, co miało, szanowni państwo, miejsce we wrześniu tego roku. Pani radna odniosła się również do deficytu. Chciałabym zwrócić uwagę, że deficyt w aktualnej prognozie na przyszły rok planowany był w wysokości 128 milionów złotych. Zwiększyliśmy go o 95 milionów, czyli o 223 miliony. Dlaczego zwiększyliśmy? Po pierwsze dlatego, że przesunęliśmy w czasie dochody, które były planowane z restrukturyzacji PKS-u. Te dochody były planowane na poziomie prawie ponad 67 milionów złotych, jak również na deficyt częściowo wpływa przesunięcie inwestycji, których dokonaliśmy we wrześniu. Pani radna odniosła się również do zaplanowanej nadwyżki. I powiem tak, planowana nadwyżka według aktualnie obowiązującej prognozy w 2016 roku miała plan 263 miliony złotych. Według projektu, który państwu dzisiaj przedstawiliśmy, nadwyżka została zmniejszona do kwoty 30 milionów złotych. Do 230 milionów złotych, czyli tak naprawdę o 30 milionów złotych. To 30 milionów brakujące wynika z tego, co również państwu dzisiaj pokazywałam, że 30 milionów z dywidendy przesuwamy z 2016 roku na z dywidendy z PKS-u przesuwamy na rok 2017. Co się okazuje, że po tej zmianie nadwyżka w roku 2017 będzie według prognozy wieloletniej o 32 miliony większa. Oczywiście pani radna podniosła jeszcze wiele innych wątków, zadała pytania. Na te pytania pozwolimy sobie odpowiedzieć po dokładniejszym zapoznaniu się z wystąpieniem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak.
panie przewodniczący, Wysoka Rado. Odnosząc się do tej krytyki ze strony pani Frankiewicz, ja bym chciał tylko dodać i również uzupełniając wypowiedź pana przewodniczącego Lewandowskiego, że ten spadek Poznania w tym picie, udziału Poznania w tym picie krajowym z tego poziomu 3% 15 lat temu do 2,3% obecnie, co przekłada się na 250 milionów złotych mniej w dochodach z PIT-u po potrąceniu tego janosikowego, byłoby jeszcze 200 więcej, to ja bym to jeszcze chciał zestawić z jedną liczbą, mianowicie w tym czasie wydaliśmy na inwestycje 7 miliardów 600 milionów złotych. I mimo takich inwestycji na takim poziomie niespotykanym w historii Poznania, to się przełożyło na dwa parametry. Mamy mniej mieszkańców, czyli mieszkańcy mimo tych inwestycji wyemigrowali. Mamy większe korki, bo mimo tych wszystkich robót drogowych, mimo tych inwestycji drogowych, które miały miejsce, sytuacja komunikacyjna w Poznaniu nie uległa poprawie. Mamy zdegradowane torowiska, na których tramwaje jeżdżą czasami z prędkością 15 na godzinę, bo one były przez lata zaniedbywane. Mamy inwestycje, takie na przykład jak stadion. Ja bym chciał podać też tutaj następujące przykłady. Stadion Legii kosztował około 300 milionów złotych. My otrzymujemy czynsz z tego stadionu na poziomie 600 tysięcy złotych. Gdybyśmy przyjęli wartość dochodową i przyjęli okres zwrotu 15 lat, to moglibyśmy wycenić ten stadion, że on jest wart dzisiaj 15 milionów złotych. Tak? Jeżeli tak rozumiemy inwestycje, to rzeczywiście mamy tutaj spore różnice w podejściu. Tak? Dla mnie inwestycja ma sens wtedy, jeżeli ona się przekłada w przyszłości i długoterminowo na zwiększanie dochodów. Tak? I tak rozumiem inwestycje. Stąd te elementy, o których mówimy, tak? Czyli mówimy o żłobkach, mówimy o innych elementach, musimy inwestować w to, co przełoży się na poprawę atrakcyjności Poznania dla młodych, aktywnych zawodowo ludzi. W wyniku tej polityki, która była przez te 16 lat prowadzona, doszło do zmiany struktury mieszkańców Poznania. Zestarzyliśmy się. Mamy 125 tysięcy seniorów, tak? I musimy oczywiście również w stosunku do nich, dla nich też coś zrobić, tak? Czyli te bilety senioralne, o których mówimy, musimy inwestować w domy opieki i musimy starać się o tych seniorów. Musimy inwestować oczywiście w służbę zdrowia. To jest niezbędne, ale musimy przede wszystkim myśleć o przyszłości. Jeżeli nie uczynimy Poznania bardziej atrakcyjnym dla młodych, aktywnych zawodowo mieszkańców, to ta nasza sytuacja finansowa się będzie pogarszać. I ja traktuję te wydatki, o których pani mówi, że to jest przejadanie, to jest konsumpcja, tak? Ja to traktuję jako inwestycję. Ja mam też inne podejście do rewitalizacji, tak? W przyszłym roku w wyniku państwa polityki będziemy mieli w Poznaniu największe centrum handlowe w Europie. I to był państwa element polityki rewitalizacji, bo takie głosy też słyszałem, tak? Ja uważam, że dużo ważniejsze jest też podjęcie działań, które będą przeciwdziałać degradacji targowisk, stąd na przykład zniesienie tej opłaty targowej. Gdybyśmy spojrzeli na to również przez pryzmat cyfr, to z tej opłaty targowej jeszcze kilka lat temu było 3 miliony złotych rocznie, tak? W tej chwili jest 1 400 000. I to też jest ważne. Musimy inwestować w przedszkola, musimy inwestować w budowę nowych szkół, szczególnie w tych dzielnicach, w których nastąpił przyrost mieszkańców, takich jak na Ramowice. Tak? Jeżeli mówimy o tym, że nie ma ambitnych projektów, nie ma takich projektów jak stadion, tak? bo to oczywiste jest, że takich nie ma, to zapowiadaliśmy w swoim programie wyborczym, ale mamy w naszym programie tramwaj na Ramowice. Tak? I musimy poprawić sytuację komunikacyjną mieszkańców, musimy również korzystać z doświadczeń innych miast w Europie, które zrozumiały, że tylko poprzez poprawę transportu publicznego można rozwiązać problemy komunikacyjne miasta. Ja jestem otwarty na dyskusję. Nie twierdzę, że to wszystko, co przedstawiliśmy, jest doskonałe, że tego nie można poprawić. I właśnie czekam na taką merytoryczną dyskusję, a tak jak mawiał prezydent Szczęsny Kaczmarek, rura jest apolityczna. Bądźmy odpowiedzialni za budżet, starajmy się i prosiłbym bardzo, byśmy przyjęli następujące kryterium w zakresie inwestycji. Tak? takie kryterium, które będzie powodowało poprawę komfortu życia mieszkańców, ale również, które będzie docelowo nam poprawiało przychody. Żebyśmy również o tym myśleli, tak? Nie patrzmy przez pryzmat tego, żeby coś wielkiego zostawić, spektakularnego, jakiś pomnik po sobie. Na tym akurat no, mnie nie zależy w ogóle, tak? Natomiast chciałbym, żeby rzeczywiście twarde parametry, takie jak liczba mieszkańców, taki jak udział Poznania w PIT-ie krajowym, to są dla mnie twarde parametry i być może mam tutaj takie podejście, które mam z biznesu, tak, że to są te elementy, które świadczą o efektywności przedsiębiorstwa, to są te elementy, które świadczą o tym, że ta polityka jest dobra i poprawna. Także dyskutujmy, jestem otwarty na poprawki, na dyskusję na temat tego budżetu, starałem się ze wszystkimi klubami na ten temat rozmawiać, natomiast jeśli chodzi o inwestycje, to patrzmy na te inwestycje w ten sposób, że one mają nam poprawić przychody w przyszłości i one mają przede wszystkim również na celu to, byśmy zostawili finanse Poznania w lepszym stanie niż one są teraz. A możemy to zrobić tylko wtedy, jeżeli będą nam rosły dochody, jeżeli Poznań będzie atrakcyjny dla mieszkańców, dla młodych ludzi, będzie miastem otwartym. Stąd taki, a nie inny kształt budżetu i zachęcam do merytorycznej dyskusji na temat tego budżetu. Jak Państwo zauważyli w zakresie podatku od psa, ja jestem otwarty na postulaty, na dyskusje. Nie trzymam się ideologicznie określonych elementów i tutaj dyskutujmy, ale przede wszystkim uchwalmy taki budżet, który będzie najlepszy dla Poznania i dla Poznaniaków. Dziękuję.
Dziękuję. Jeszcze mamy trzech radnych zapisanych do głosu oraz pana przewodniczącego Komisji Dialogu Obywatelskiego. Ja bym miał prośbę, gdyby się nam udało do obiadu skończyć dyskusję, to już po obiedzie byśmy mieli trochę łatwiej, zwłaszcza, że czeka nas dzisiaj 47 głosowań w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego. Także oczywiście nikomu nie zakazuje dyskutować, ale gdybyśmy takie samo ograniczenie zrobili, to udałoby się nam dzisiaj przed północą sesję skończyć. Zapisany do głosu jest pan radny Tomasz Kajzer.
Prezydencie, Wysoka Rado, PRO będzie nadal dbało o to, żeby zachować stabilną sytuację finansową miasta. I tego podejścia nie zmienimy po prostu. To może być odbierane jako krytyka, jako zarzuty. Nie, nie chcemy krytykować i zarzucać. Uważamy, że trzeba tej kwestii pilnować i to nie w formie ataku czy agresji, ale w formie jasnego pokazania. Jeżeli w przyszłym roku dochody miasta z PIT-u, z CIT-u, subwencji ogólnej znacząco rosną, a nadwyżka operacyjna raczej się zmniejsza, to jest fakt. I oczywiście pan Lewandowski może dużo mówić o przeszłości historycznej, o panu prezydencie Grobelnym. Ja mogę powiedzieć, że Kaczmarku, pracowałem z nim wiele lat, ale ta przeszłość nie zmieni znaczenia i efektu spadku operacyjnej w tym roku. To te rzeczy oczywiście można wyjaśniać, tłumaczyć. Pani skarbnik przekazała informację bardzo ważną o uwarunkowaniach pewnych kwot, ale to nie zmienia faktu, że nadwyżka znacząco się zmniejsza, nie zmienia to faktu, że umożliwienie poprzednim WPF-ie na najbliższe 5 lat 2 miliardów na inwestycje było efektem bardzo trudnej polityki finansowej miasta w zakresie przychodów bieżących, bo to są po prostu takie są fakty. Proszę mnie mówić, że w wyniku polityki poprzednich władz miasta zdarzyliśmy się, bo to nie polityka władz miasta wpływa na problemy dotyczące wieku. Prezydent nie ma takich możliwości wpływu dużego. Natomiast ważne chyba jest to, żebyśmy patrzyli na inwestycje miejskie nie przez pryzmat, i tu się nie zgodzę, dochodów. To nie jest biznes. W analizie opłacalności inwestycji miejskiej stosujemy analizę kosztów i korzyści. Dlaczego korzyści? Ponieważ naszym celem, proszę Państwa, jest jakość życia mieszkańców. I oczywiście są takie inwestycje, które dają także dochody finansowe, ale wiele z nich tych dochodów nie daje. Oczywiście musimy analizować koszty, musimy szukać rozwiązań, które są optymalne finansowe kosztów. Natomiast celem nie są dochody finansowe, celem jest jakość życia mieszkańców. I dlatego patrzymy na inwestycje pod kątem korzyści dla miasta. Kiedy patrzymy na stadion, możemy spojrzeć z punktu widzenia czysto finansowego samego stadionu. ale my musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Poznań miał mieć euro, jakie są korzyści z euro, którego stadion był jednym z elementów. I dopiero taki pełen rachunek daje pełną odpowiedź. Nie można zarządzać miastem, jeśli człowiek się skupia tylko na wąskim zakresie. Trzeba widzieć całościowo te korzyści. Proszę Państwa, i jeszcze jedna kwestia tu do pana Renego Lewandowskiego. Bardzo bym prosił nie mówić, że krótko, czy sprawiedliwie jest, żeby nikomu nic nie dawać. Powtarzam, my cieszymy się, że są środki na opiekę do lat 3. Cieszymy się. Nikt nas nie proponuje, żeby to zdjąć.
Przepraszam, proszę, coś jest z mikrofonem, tak? Ach, temat, to proszę jeszcze doliczyć 1,5 minuty.
Tylko wykorzystajmy tę kwotę w taki sposób, aby nie dyskryminować. Dajmy możliwość, na przykład przez Bon Opiekuńczo-Wychowawczy, dajmy możliwość, żeby to rodzice wybierali, jak chcą wykorzystać wsparcie miasta. Nie decydujmy za nich. Nie mówmy, dostaniecie wsparcie, tylko za taką formę. Powtarzam, nie jestem przeciwny żłobkom. Na pewno żłobki są potrzebne, ale niech o tym, ile potrzeba żłobków, decydują nie politycy, ale mieszkańcy miasta. Dajmy im tą możliwość. Dziękuję.
Dziękuję i pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Mnie niezmiernie cieszy entuzjazm, z jakim pan radny Lewandowski mówi o tym budżecie, ten zachwyt, bo to budzi we mnie nadzieję, że Klub Radnych Zjednoczonej Lewicy powstrzyma jedną ze swoich radnych przed składaniem licznych poprawek, które najbogatsze miasto na świecie może doprowadzić do bankructwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Szanowni Państwo, tutaj w nawiązaniu też do głosu pani przewodniczącej Katarzyny Kretkowskiej chciałbym uprzejmie odpowiedzieć na pytania, które zostały tutaj zadane przez panią radną. Jeśli chodzi o rok przyszły i o Wartostradę, to planujemy oczywiście kontynuowanie inwestycji. W przyszłym roku planujemy doprojektowanie odcinka, który dowiąże zbudowaną jeszcze w tym roku Wartostradę do Cybiny, czyli Cybinę będziemy chcieli, ten rejon Cybiny połączyć z osiedlem piastowskim, z istniejącym już odcinkiem Wartostrady. To jest projekt na pewno rok przyszły, zaprojektowanie tego odcinka. I będziemy chcieli również zaprojektować odcinek Wartostrady po drugiej stronie, czyli po stronie Wildeckiej, od strony mostu Hetmańskiego, mostu Przemysła I do mostu Królowej Jadwigi. I także zaprojektować ostatni odcinek Wartostrady, ten taki brakujący fragment pomiędzy Czartorią a Cyplem. I oczywiście realizacja być może mogłaby się rozpocząć już w roku kolejnym, pod koniec. Natomiast na szczęście chcę też powiedzieć, że mamy zaplanowane środki finansowe na ten cel, 4 miliony euro w ramach tak zwanych ZIT-ów, także będziemy mogli sfinansować te odcinki. W ten sposób Wartostrada będzie już w całości ukończona. Jeśli chodzi o pytania dotyczące dziedzińca, to chciałbym też wyjaśnić, że na razie to są prace projektowe, na które mamy też zamiar uzyskać środki finansowe, dotacje w ramach ZIT-ów. I to nie jest tylko dziedziniec, ale również cały kompleks łazienek rzecznych tych przedwojennych z lat 20. I tak naprawdę chcielibyśmy przy tej okazji wyremontować całą tą przestrzeń parkową dla dzieci, dla młodzieży, również tory łucznicze, także obiekty te przedwojenne za 20. właśnie Młodzieżowego Domu Kultury, ale także, co najważniejsze, łazienki rzeczne. Chcielibyśmy tam przywrócić życie. To jest oczywiście operacja na kilka lat. W przyszłym roku planujemy w tym u podnóża łazienek rzecznych uruchomienie zresztą plaży miejskiej. To byłoby takie w pewnym sensie symboliczne preludium, ale niemniej ta kwota wydaje się w tej chwili, to jest szacunkowa kwota, ale nie jest to tylko, bo być może nie zostało to gdzieś tam dopowiedziane, remont samego kompleksu Młodzieżowego Domu Kultury, ale także drugiego budynku łazienek rzecznych, także tego całego założenia urbanistycznego, które tam się znajduje. I trzecia rzecz, jeśli chodzi o dotacje konserwatorskie, w przyszłym budżecie planujemy oczywiście ich wzrost. W sumie łącznie mamy zaplanowane kwotę 2 800 000 zł, z czego 1,5 miliona na dotacje konserwatorskie, pozostałe środki chcemy przeznaczyć na obiekty miejskie. Chcę też powiedzieć, i to jest może bardzo ważne, bo jakby wspólna troska też nasza na temat secesji, nie tylko tej jeżyckiej, ale także tej na Łazarzu czy na Wildzie, że dla tych podmiotów, bo spora część tych obiektów, także chociażby na Roosevelta, one nie są miejskie, one nie są w zasobie miejskim, tylko spółdzielcze, tudzież prywatne, że na ten cel te podmioty, czyli wspólnoty mieszkaniowe, czy też spółdzielnie, będą mogły pozyskiwać środki zewnętrzne. W ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego, w ramach POIŚ-u, to są środki, które są przewidziane w nowej perspektywie i między innymi pani konserwator, żeby też wesprzeć te działania, które może podjąć chociażby spółdzielnia Jeżyce dla kompleksu na Roosevelta, przygotowała całą dokumentację konserwatorską, którą właściwie można powiedzieć spółdzielnia ma jako taki tak zwany gotowiec, który pozwoli również jej pozyskiwać środki finansowe. Generalnie najważniejsze jest to, że na pewno będziemy starali się wspierać secesję, także również poprzez te działania, poprzez wspieranie właśnie działań też dokumentacyjnych, które mogą być wykorzystane przez wspólnoty mieszkaniowe czy też spółdzielnie, aby mogły uzyskiwać środki finansowe ze źródeł też zewnętrznych. Bo jeżeli jest możliwość wykonania czegoś też spoza środków miejskich, a są takie możliwości, to też starajmy się to wykorzystać i też zachęcać innych, w tym przypadku spółdzielnie Jeżyce. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pani Katarzyna Kretkowska, radna.
O pozyskiwaniu środków na secesję z różnych źródeł mówiłam i też w kontekście środków, jakiejś puli środków w gestii miasta, które byłyby wydawane nie tylko na budynki należące do miasta, ale także właśnie na dofinansowanie przedsięwzięć, projektów korzystających z innych źródeł, projektów dotyczących budynków nienależących do miasta, cały fundusz na ochronę zabytków, ten 1,5-milionowy projektowany w przyszłym roku jest właśnie przeznaczony na obiekty niemiejskie. Dobrze by było, żebyśmy doprecyzowali wizję, kształt tego ratowania secesji w przyszłym roku, uchwalając ten budżet, żebyśmy mieli konkretny scenariusz, a nie tylko rysowali przed sobą pojawiające się możliwości, które są. Także w ustawie uchwalonej we wrześniu o rewitalizacji można sięgnąć i przemyśleć o narzędziach wynikających z tej ustawy. Natomiast ja chciałam, w zasadzie zgłosiłam się do głosu już kończąc, tylko żeby zapewnić pana radnego Lipińskiego, że nie zawiodę go i na pewno nie zapomnę o składaniu wniosków, także i po to, żeby przewodniczący naszego klubu był jeszcze bardziej zadowolony z budżetu niż jest obecnie. Dziękuję.
Dziękuję pani radna Beata Rubańska. Nie ma. To ja w tej chwili poproszę pana Witolda Zakrzewskiego, przewodniczącego Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kultury, który prosił o zabranie głosu. Ma pan 7 minut. Prosiłbym tylko, by nie wywołać kolejnej dyskusji.
Dzień dobry panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Odniosę się do budżetu, ale w bardzo ograniczonym zakresie, proszę państwa, nie tak szerokim jak państwo. Komisja Dialogu Obywatelskiego ma tę szczególną społeczną, zawartą w swoim regulaminie rolę, pozwalającą czy wręcz wymagającą patrzenia konstruktywnego, konsyliacyjnego, ale nie bezkrytycznego. Jednym z elementów jej działalności jest wypracowanie modelu współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządowymi. O wartości i znaczeniu naszej roli mówi się wielokrotnie, również pan prezydent wielokrotnie o tym mówił. Zgodzicie się więc państwo, że jako środowisko jesteśmy szczególnie wrażliwi na takie ustalenia, które dotyczą podstaw naszej egzystencji, działalności w ramach konstytucyjnego prawa do zrzeszania się w państwie obywatelskim. To też, proszę państwa, przyglądając się uchwale, projektowi uchwały dotyczącej współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, zwróciliśmy uwagę na widoczny spadek niezgodny nieco z deklaracjami zawartymi w preambule tego projektu, ale jednak istniejący. Jest to kwota nieduża względem roku poprzedniego, wynosząca 1 000 000 zł. I pozwolę sobie przytoczyć tutaj kwoty, jakie były na przestrzeni właśnie poprzedniego roku, a roku obecnego. W poprzednim roku było to 11 milionów 580 zł. W obecnym roku jest to 10 milionów, z tego co wiem, w tej chwili 500 tysięcy. Zwracam na to uwagę, dlatego że każda kwota dla naszego środowiska jest bardzo istotna i nawiązując do tego, co pan prezydent powiedział, do merytoryki wypowiedzi, skupiam się rzeczywiście na tych już konkretnych liczbach. Wspomniała przedtem pani radna Kretkowska o cyfrach 14 milionów z poprzednich lat. Tutaj pojawiła się rzeczywiście sytuacja niejasna i również byśmy chcieli się do tego odnieść. Przed chwileczką na ten temat rozmawiałem z panią dyrektor. Wymaga to wyjaśnienia. Rzeczywiście taka kwota miała miejsce, ale prawdopodobnie jest to niestety, właściwie na szczęście, nieporozumienie. W tej sytuacji odnoszę się tylko do poprzedniego roku i pozwolę sobie zwrócić uwagę na następujące korzyści płynące jednak z utrzymania zeszłorocznej, co najmniej utrzymania zeszłorocznej kwoty dotacji pozwalającej na realną działalność stowarzyszeń realizujących w ramach obszaru kultury swoje działania. Zatem właściwie moja wypowiedź nieco złagodniała w związku z dosłownie sprzed chwili otrzymanymi danymi, ponieważ nie jest to uszczuplenie znaczące aż w takich kategoriach, nie mniej istotne, bo tak jak zwróciłem uwagę wcześniej, 1 000 000 złotych to jest realnie kilkadziesiąt przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez nasze stowarzyszenia. Zwrócę też uwagę na to, że wspomniano wcześniej, moi przedmówcy szlachetni wspomnieli o zarówno seniorach, jak i młodzieży, które to problemy tak są istotne i właściwie rzutują na przyszłość naszego miasta. Praktycznie jestem przekonany, że w sferze kultury jest to najodpowiedniejsza lokata środków finansowych, żeby móc przyciągnąć obydwa i zorganizować przy okazji obydwa te środowiska. Zarówno przyszłość młodzieży, która może się konsolidować i zaczynać swoje pierwsze kroki, organizując się w organizacjach pozarządowych, jak i środowiska seniorów, które wręcz wymagają takiego obszaru, który ich zainteresowania mógłby skonsolidować. Konkludując, proszę Państwa, jeszcze raz proszę o to, proszę Państwa o to, ażeby utrzymać środki i nakłady na konkursy ofert w wysokości co najmniej zeszłorocznej. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Jeszcze pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja tylko już chciałam jednym zdaniem skomentować to wyjaśnienie pana prezydenta Wiśniewskiego dotyczące dziedzińca pod słońcem. To wyjaśnienie, że to ma także objąć przedwojenne nadwarciańskie przebieralnie, łazienki rzeczne i tory ucznicze, to w takim układzie bardzo mnie cieszy ten projekt i bardzo dziękuję pomysłodawcom. Nie wiem, kto był pomysłodawcą, ale mnie to bardzo leżało na duszy przez wiele lat i cieszę się, że będzie to miejsce, które jest pełne uroku samo w sobie i stało zapomniane, zaniedbane, niszczejące, przywrócone do jakiejś poprzedniej świetności, także funkcjonowania. Wpisuje się to w przywracanie nadrzecza warciańskiego miastu Poznań. Byłam, jadąc na Wszystkich Świętych, na wybrzeże w Bydgoszczy, spacerowałam nadbrzeżami w Bydgoszczy, które no, tylko zazdrościć, jak odżyło otoczenie rzeki. nowymi inwestycjami, remontami, plombami, bulwarami, tylko pomarzyć i przenosić to nad naszą wartę. Dziękuję.
Dziękuję. I pan prezydent Jędrzej Solarski.
O, jest. A propos tego, co powiedział pan Zakrzewski do dyskusji, jeżeli chodzi o budżet kultury, to ja muszę również dodać, że przecież my planujemy w przyszłym roku rozpocząć inwestycję pod tytułem kompleksowa modernizacja po kinie Olimpia, która będzie przeznaczona tylko i wyłącznie na tą kulturę niepubliczną dla naszych organizacji pozarządowych działających w sferze kultury. Wstępna kalkulacja kosztorys robót to jest między 13 a 15 milionów złotych, więc to jest kolejna rzecz, którą dokładamy do tej kultury niezależnej. Kolejna rzecz to wprowadziliśmy wspólnie z Biurem Koordynacji Projektów ten projekt, że będziemy dokładać organizacjom pozarządowym działającym również w sferze kultury, ale nie tylko, zdrowia i pomocy społecznej, na wkład własny, kiedy ich nie stać, bo oni często w rozmowie z nami podkreślali, że często jest tak, że ich nie stać nawet na wkład własny. My będziemy ten wkład finansować. Kolejna rzecz, ja rozmawiałem z radnym Sternalskim, który jako klub Platformy zgłosił poprawkę do budżetu miasta, żeby zarezerwować kwotę 1 000 000 złotych tak zwanych dopłat do czynszów dla organizacji pozarządowych działających w sferze kultury oraz zdrowia i pomocy społecznej, którzy wynajmują w zasobie miejskim, czyli wynajmują od ZKZL-ów, czyli często jest tak, że ja się często spotykam na moich rozmowach z przedstawicielami kultury, między innymi kultury, którzy mówią, że nawet ich nie stać na ten czynsz, na eksploatację po 300 zł miesięcznie. To ma to poprawić. Ja mogę powiedzieć, że jeszcze w rezerwie w budżecie miasta jest kwota 1 000 000 złotych na chrzest i rocznicę czerwca, bo też trzeba na to patrzeć całościowo, gdzie również będą mogły partycypować organizacje pozarządowe. Ja tylko na koniec dodam, że patrząc na wydatki innych miast na kulturę dla NGO-sów, to jeżeli o Poznaniu mówimy 10,5 miliona, to w Gdańsku to jest 2 700 000, we Wrocławiu około 15 milionów, ale to jest większe miasto, Łódź 3 100 000, czy Lublin 2 900 000. Także myślę, że te wydatki nie wyglądają źle, a będziemy się starać, żeby one były coraz wyższe. Dziękuję.
Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. 3 minuty. Mamy rzeczywiście dramatyczną sytuację demograficzną, tylko z tego oglądu dramatycznej sytuacji demograficznej wyciągamy różne wnioski. Ja, a mam nadzieję też mój klub, wyciągamy ten wniosek, że trzeba wesprzeć każdą rodzinę, która podejmuje trud wychowania małych dzieci. Każdą rodzinę. Natomiast mam wrażenie, że część radnych tutaj wyciąga z tego wniosek taki, że należy wesprzeć tylko kilkanaście, niespełna 20% rodzin wychowujących małe dzieci. Ja chciałem zwrócić uwagę na dość jednak trudne do przyjęcia chwyty rystyczne, ponieważ jeżeli pan przewodniczący Lewandowski mówi, cytuję, jeżeli nikt dotąd nie dostał, to lepiej nikomu nic nie dawać. No tak nie jest. Od 25 lat dzieci korzystające z opieki żłobkowej, rodzice tych dzieci dostają regularne i bardzo duże wsparcie. I drugi cytat. Jeżeli oboje rodzice będą siedzieli w domu, no czy oboje, czy jedno, nie siedzą w domu, ponieważ jeżeli opiekują się w tym czasie dziećmi, to nie jest to siedzenie w domu. Jest to jedna z trudniejszych, bardziej odpowiedzialnych i najbardziej efektywnych prac. Zwracam też uwagę na jeden element. Jeżeli młodzi rodzice, z których jedno nie pójdzie do pracy poza domem, będzie pracować wyłącznie w domu, dokonają takiego wyboru, to najczęściej, mówi nam o tym demografia, w tych właśnie rodzinach rodzi się dzieci więcej. Jeżeli natomiast oboje rodzice pójdą do pracy poza domem, to znowu demografia nam mówi, że w tych rodzinach dzieci rodzi się mniej. Tak to już jest. Opieka nad trójką czy czwórką dzieci praktycznie zakłada to, że na kilka lat co najmniej jedno z rodziców nie będzie pracowało. Tym bardziej więc tym rodzinom, w których rodzi się więcej dzieci, należy się wsparcie ze strony miasta. I o tą elementarną sprawiedliwość będziemy zabiegali. Nie możemy się pogodzić z tym, że jeżeli będziemy mieli więcej pieniędzy, to znowu cytat, za rok czy z dwa zaproponujemy coś także tym rodzicom, którzy sami wychowują swoje dzieci w domu. Dziękuję.
Dziękuję, nie widzę więcej zgłoszeń. Zamykam te dwa punkty, ponieważ pozostało nam 6 minut.